Drodzy Państwo, w naszym studiu już jest dyrektor i nasi goście. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Bóg zapłaci włączenie.
Bardzo przepraszam.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże Państwu wszystkim. I dlaczego przychodzę do studia? Żeby Państwu podziękować właśnie naszym gościom dzisiaj, że zechcieli przyjechać tuż przed świętami. Na pewno trzeba, Panie, zwłaszcza to trzeba placki upiec, czy przygotować jakieś pierogi, wigilię, nie wiem nawet co, barszcz.
Pierniczki, tak.
A już są przygotowane pierniczki?
Ma pewnie makowiec.
A makowiec, makowiec chyba jeszcze nie przygotowany.
Ale trzeba przygotować.
Ale to się upiecze. I to jest bardzo dużo pracy. I dziękujemy jeszcze z tak daleka. Nie wiem, czy pan poseł też pewno ma jakieś zajęcia. Mężczyźni też mają zajęcia przed świętami, ale bo macie rodziny. I dziękujemy. Tak. Pani poseł, właśnie Beata Kempa, pani minister w rządzie tym, który coś dobrego, ileś dobrego zrobił, ale niestety rządził tylko 2 lata. Tak? I pani przyjechała z Oleśnickiego, z Sycowa.
Tak,
to jest
Sycowa.
Ile? To trzeba jechać gdzieś na Łódź?
Prawda? Oj, to zależy. Dzisiaj wypróbowałam tą nową drogę, ale niestety utknęłam mocno w, można powiedzieć, w Łodzi, tylko dzięki temu, że
w Łódź jest
ktoś
bardzo
mi tak jest ciężka do przejechania.
Bardzo,
jeszcze
bardzo.
Niestety ta droga jest nieprzyjazna. Tak zawsze przez Kalisz i Nowrocław. Tak. No Konin i Nowrocław.
To jest też takie dróżki, tak, takie polne
takie
niemal. Tak, bardzo, bardzo słabe drogi, no ale jeździmy takim, jakie mamy. Ale dziękujemy. To jest przynajmniej, no sądzę, że ponad 400 kilometrów, żeby przyjechać.
Ale zaszczyt i radość, wielki honor.
Pani dyrektor przyjechała z Warszawy.
Tylko 200 kilometrów.
Nie ponad 200 jest, ponad 200, tak. No i pan
ja z Łososiny Dolnej, spod Nowego Sącza.
Andrzej Romanek. Dobrze, że nie Roman, bo byśmy nie wiedzieli, które imię, które nazwisko. I to Łososina Dolna, tak?
Tak.
Tam w Łososinie Dolnej były kiedyś, nie wiem, czy jeszcze są, było takie lotnisko z tymi szybowcami.
Tak, cały czas aeroport podhalański działa, funkcjonuje, pięknie funkcjonuje.
Bardzo sympatycznie, to było bardzo, bardzo sympatyczne.
Piękna miejscowość.
W seminarium byłem, to tam jeździliśmy na rowerach, proszę pana, wszędzie. Limanowa też przy okazji, piękny Nowy Sącz, ten. Stary Sącz, Łososina. Łososina to już jest piękna, bardzo taka zasobna miejscowość, tak. No piękna, tam jest hodowla śliwek, hodowla jabłek zwłaszcza.
Tak, to jest Zagłębie, oprócz Łącka, to jest właśnie Łososina Dolna, Zagłębie.
Jabłkowe, tak. Tam były kiedyś też chyba porzeczki dawniej.
Tam, tak, bo tam znany instytut Skierniewicki miał tą swoją.
Tak, tam jeden ksiądz dawał za pokutę sadzić jabłka.
To szczytna pokuta.
Tak. I ci ludzie się... Bo chciał tych ludzi tak podnieść trochę.
To prawda.
Tak, no i
rzeczywiście pomogło wielu osobom znaleźć pracę, zatrudnienie.
Tak, no szkoda, że teraz tak jest z tymi jabłkami, ale to jak będziemy liczyć na innych, tak zawsze będzie.
Tak, to
jak
prawda.
Umiesz liczyć, to licz na siebie.
Przede wszystkim.
Tak jest, to prawda. I ojczyznę budować i to, co w ojczyźnie. I wtedy będzie, a nie tak osłabiać ojczyznę, osłabiać naród. I właśnie dlatego między innymi dzisiejszy ten temat. Jak to temat jest...
Sam decyduj, kogo wspierasz?
Sami decydujemy.
Swoimi podatkami, tak.
Sami decydujemy, kogo wspierać swoimi podatkami, proszę Państwa. I my z kolei liczymy, chcemy liczyć i liczymy na Państwa. Na całą rodzinę Radia Maryja, na całą rodzinę. Prosimy Was, bardzo poważnie potraktujmy. Zobaczmy, co się dzieje w ojczyźnie. Zobaczcie, jak rządzą. Czy Polskę umacniają, czy osłabiają? Czy rodzinę umacniają, czy osłabiają? Czy ducha polskiego umacniają, czy osłabiają? Obserwujcie dokładnie, porównajcie to chociażby z tym, co było przed wojną, prawda? Jakie były organizacje, jak jest z wychowaniem, jakie były organizacje wtedy, harcerstwo i nie tylko harcerstwo, prawda? Jak młodzież przygotowywali, na jakie charaktery kształtowali, jak uczyli miłości do ojczyzny, naszej całej przeszłości, historii naszej przepięknej, do literaturę znali ludzie. A teraz wszystko się wycina i pięknie się pokazują w tych telewizorach. Ja wiecie państwo, tutaj goście, jak ja już patrzę, to modlę się, żebym mógł spojrzeć, bo nie mogę już patrzeć na niektórych, jak kłamią. Nie mogę już, modlę się, żebym miał niechęć do kłamstwa, ale nie do kłamców. Ale wiedział, że za tych kłamców mam się modlić, bo mają też dusze nieśmiertelne, bo to jest coś strasznego. I proszę państwa, chcemy pomóc właśnie waszym dzieciom, waszej młodzieży i pomóc na tyle, na ile potrafimy, żeby uczynić coś dobrego. Dlatego informujemy państwa. Pani minister właśnie Beata Kempa, powiedziałem przed chwilą o tym, przypomniałam mi to, informacja, formacja, organizacja, akcja. Dlatego jest, proszę państwa, teraz informacja o tych sprawach. Później jest formacja naszych serc i umysłów i wreszcie organizujemy się. I rodzina Radia Maryja jest dość zorganizowana, ale czym? Bo są ludzie uformowani, są poinformowani i teraz trzeba do akcji iść. I tu chcą państwo, są specjalistami i pomogą. Ja jeżeli mogę na koniec, tylko pozdrawiam najbliższych wszystkich, dobrze?
Bardzo dziękuję.
Wszystkich w waszych domach. Dziękuję, że was puścili.
Dziękujemy serdecznie.
I dzieciom dziękuję, że puścili. Pan ma ile dzieci?
Dwójkę.
Jakie duże?
No, drugie gimnazjum i
ile?
Drugie gimnazjum i 5 lat niespełna drugie.
To chłopcy czy dziewczynki?
Dwie dziewczyny.
Dwie dziewczyny.
Pozdrawiam. Małżonkę przy okazji też pozdrawiam.
A jak dziewczynkom na imię?
Zuzia i Hania.
Hania jest młodsza?
Hania jest młodsza.
I Zuzia, czyli Zuzanna.
Tak, Zuzanna.
Pięknie. To gratuluję. Pani dyrektor ma wnuczki różne. Tego wiem, że Zosię, Krzysia.
I... Sarę i Stasię.
I Stasię, Stasię. Pięknie. No, pozdrawiamy i dzieci też, ale i pani minister.
Ja już mam dzieci dorosłe.
No, ale nie jest studentka.
Tak, wiem, już, nie jest już, już po studiach.
O Boże,
i,
tak, ale jest kierunkach. 18-latek.
Tak, i jeszcze jest córka, a syn Cezary, 18-latek. No, właśnie dzielnie będzie zdawał maturę w tym roku.
Gratuluję. I pozdrawiam męża też.
Tak, mąż fantastyczny.
I teścia.
Serdecznie. I mojego teścia, tak. 83 lata, mieszkamy
bardzo
razem.
Dzielny
tak.
Człowiek. I w całą miejscowość Syców i okolice.
Całą bardzo serdecznie
bądźcie
i nieustająco.
Tam dzielni, nie dajcie się zaorać. I nie wyjeżdżajcie do Niemiec na stałe. Mamy ojczyznę. Ojczyznę trzeba to zrobić, a nie oddawać. Trzeba. Dlatego chcemy takiego no, ducha. Pani dyrektor, jak to jest sformułowane, że na co te 1%? Zaraz będziemy o tym mówić, ale jeszcze o tych 6% też proszę powiedzieć, bo ja nie wiedziałem. Przecież tyle dobra można zrobić. Można z tych 6, to każdy może jakieś 6% z dochodu przeznaczyć na jakiś cel dobry, prawda?
Na szczytny cel, bo to rzeczywiście w ustawie o
no dlaczego nie na telewizję trwam, czy na świątynię, czy na Radio Maryja, prawda?
Można.
No pomyślcie nad tym. 6%. Po co oddawać tym jakiemuś Tuskowi? Tusk ma już tyle tych forsy, że szkoda gadać. Przecież to dajcie spokój. No, on ponad 300 tysięcy euro rocznie ma zarabiać.
No podobno.
Tak?
Tak, tak. Tak
to. A jeszcze i wszystko za darmo. No.
To te podstawowe wynagrodzenia.
No,
jeszcze,
no robił to.
Ja niczego nie sugeruję, to o to chodzi. Ale
wynagrodzili
to cały
z Zachodu za to, co zrobił z Polską.
My musimy pracować do 67, czyli do śmierci. No. Bo tak mówią, ale tak niestety tak, jest. Tak, na przykład pani, które gdzieś muszą na taśmach pracować w różnych warunkach, w chłodniach, tak? Czy gdzieś tam przy maszynach ciężko. Panowie też.
A ciekawie, że na przykład tancerka w teatrze.
Na przykład. 67.
Prawda? Jak ona tam
albo murarz, który musi wieku 60 lat.
Tak, albo, tak. Albo na przykład pani pielęgniarka, która same pielęgniarki mówią, przecież my nie będziemy mogły, świadomie mówią naprawdę i protestowały pani, bo to słusznie, no w jaki sposób mamy odpowiadać za życie drugiego człowieka, prawda?
I dawać takiemu rządowi te pieniądze, a nie organizować się wewnątrz
ojczyzny.
Trzeba,
bezwzględnie, oczywiście.
I dlatego tu jest, proszę państwa, naprawdę to jest, a wy nam możecie pomóc dla dobrych celów. Dla dobrych celów. Te 6% na Radio Maryja czy na telewizję trwam. Gdyby pan poseł później powiedział jeszcze i państwu,
tak,
panie,
tak,
prawda? Ale i tak ten 1% też. A ten 1% na co z tego podatku? Pani dyrektor,
ten
jak to jest?
1% dla Fundacji Nasza Przyszłość to w celach tej fundacji jest edukacja, upowszechnienie tradycji narodowej i polskiej kultury wśród dzieci i młodzieży. Dla nas, tak.
Proszę państwa, zobaczcie, a co właśnie chyba w Unii Europejskiej wyszedł taki jakiś przepis, czy coś było takiego, A nie, to w tym gender.
Konwencja, ojcze.
A ta konwencja niby przeciw przemocy.
A tam jest walka z tradycją, ze stereotypami.
Ze stereotypami religią, przeszkadza religia.
Tak, stereotypy, tradycja.
To jest religia, tradycja i rodzina.
I rodzina, tak.
Przeszkadza według tej konwencji. No niszczenie to
tym, czym żyliśmy od wieków, czym byliśmy mocni, od wieków silni, prawda?
A więc zniszczyć rodzinę, tradycje, to wszystko to, co od ojców dostaliśmy, te piękne sprawy. No zresztą widać, Boże Narodzenie, gdzie oni tam Bożego błogosławieństwa życzą, bo to jest Boże Narodzenie. To jest święto jakichś zakupów, czegoś, prawda?
Dokładnie.
To jest tak...
Spłycone do...
To jest sezon życzeniowy. Tak.
Do życiowych funkcji jedynie.
Tak. No. I proszę Państwa, na takie cele chcemy. Dla dzieci i dla młodzieży ten 1%, a resztę, przepraszam, ja już dziękuję i będziemy słuchać.
Chcemy lepszego kraju, chcemy lepszej przyszłości dla naszych dzieci. Musimy mądrze umieć wydawać nasze
Organizować się.
To jest szansa.
A jeszcze jedno. Warto by też powiedzieć, jest tych ojciec Grzegorz, dzisiaj słyszałem w telewizji, jak powiedział, że tych organizacji, to jest ten 1% na organizacje
pożytku
publicznego. Takich organizacji zatwierdzonych jest ponad 8 tysięcy w Polsce.
Tak.
Między innymi Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Też.
Prawda?
Też.
Między innymi też. Czyli Woodstock.
Też.
Proszę bardzo. 1%. Jak nie dacie na właściwy cel, na swój, który chce, to rząd przekaże na co chce. Przeróżne tak, to. Oni wyznaczą. I pani Kopacz całą prawdę powie, całą dobę.
Będziemy o tym dzisiaj mówić. Właśnie tym bardziej taki cel jak edukacja.
Pani Kopacz, się to tutaj nazywają, Boże. Premier 1,5 metra Kopacz. To tak, ja nikogo nie obrażam, ale mówiła, że przekopali tam. Ja już jak powiedziałem, proszę wybaczyć, ja to będę mówił, bo to jest prawda. Mm. Że przekopali w Smoleńsku ziemię chyba na 0,5 metra, przesiali. Wszystko słyszałem jak z trybuny sejmowej. I nie, ja temu człowiekowi już nie wierzę.
Tak mówiła pani premier.
Nie wierzę, jeżeli mnie ktoś okłamuje, nie wierzę. Tak samo nie wierzę Tuskowi, nie wierzę. Okłamał. Ludzi poniżał, od moherowych beretów wyzywał, pogardzał, a sam brał całymi, nawet już nie garściami, tylko, prawda. No.
Co więcej, sam podkreślał,
żyło się lepiej swoim.
Proszę zobaczyć, ile kosztuje kilometr u nas z tej
autostrady. Bądź w ogóle drogi, tak?
Droższa niż Niemczech.
Droższa niż Niemczech, tak. A jeszcze upadło ponad, na początku pamiętam, jak były szacunki pierwsze,
kilometr
ponad 200
autostrady
firm.
Więcej kosztuje niż wszystkie, czy coś tam 200 chcieli sprzedać tych sanatoriów bardzo dobrych.
Tak.
To więcej jeszcze i sprzedać komu, nie wiadomo. Prawda? I kilometr autostrady nawet by za to nie wybudowali. Bo takie jest sobie ceny. Droższe autostrady w Polsce niż w Szwajcarii. Przez te tunele, przez te góry się przebić. A ile kosztował stadion?
Prawda? Właśnie, podawałam w telewizji Trwam. Jestem tutaj w posiadaniu właśnie raportu Najwyższej Izby Kontroli.
Ponad 2 miliardy,
tak,
prawda?
Miał kosztować miliard, ale za to mimo już nie był jak gdyby to wszystko należycie nie przebiegało, cały proces inwestycyjny jest opisane bardzo dokładnie.
Panowie
nie mieli oporów, żeby wypłacać sobie różnego rodzaju, prawda, oprócz pensji, pewnie jeszcze jakieś...
Premie za to, co nie zrobili, bo nie zrobili, a
wszystkim członkom zarządu w kwocie około 5 milionów złotych, wynagrodzenia łącznie z nagrodami i premiami, mimo iż żadne nie zostało zakończone, rozliczone, a koszt budowy Stadionu Narodowego przekroczył co najmniej o 1 miliard złotych kwotę, jaka była przewidziana w umowie o powierzeniu. To ja przeczytałam wprost.
A nie mają pieniędzy...
To jest
nie ma pieniędzy na to, żeby dzieciom, prawda, jakieś tam... A ile dzieci w Polsce jest głodnych? Nie ma jednego posiłku dziennie ciepłego.
A ile dzieci wypadło z systemu zasiłkowego? Pamiętam na początku jeszcze, jak rozmawialiśmy o tym, bardzo alarmowaliśmy. Wtedy już około 2 milionów z powodu braku podniesienia tych progów do uzyskania. A przecież mamy jeszcze wielki problem. związany z, naprawdę wielki problem związany z odbieraniem dzieci z domów ze względu na biedę, na warunki ekonomiczne.
I odbierają czyli na coś, dzieci.
Niezawinione przez rodziców, prawda?
A państwo nie troszczy się.
Więc pytanie, czy te pieniądze lepiej nie przeznaczyć rodzicom naturalnym.
A jeszcze co do tego stadionu. Pan poseł mi powiedział dzisiaj, ile tam kosztowała kuchnia wybudowana na tym stadionie.
Tak, według wszelkich danych, narodowych. Są doniesienia prasowe, to kuchnia kosztowała około 40 milionów złotych. No nie wiem, co to za kuchnia, chyba bursztynowa komnata tam miała być zbudowana, ale ona jest taka jak każda inna. Natomiast cena po prostu przeprawia o zawrót głowy.
Tak.
Nie naliczano kar umownych, na przykład z powodu niewykonania jakichś różnych kwestii. Naprawdę tych nieprawidłowości jest na każdej stronie.
Ale jak my prawdę powiemy, to Krajowa Rada zaraz trzaska.
No ale to ja Krajowej Radzie wyślę w załączeniu, jak nie rozumie pewnych rzeczy, raport Najwyższej Izby Kontroli. Wystarczy czytać ze zrozumieniem, nie trzeba mieć specjalnego
wykształcenia. To nie jest instytucja polityczna, tylko to jest instytucja niezależna, kontrolna.
Chociaż szefem NIK-u jest człowiek z Platformy Obywatelskiej.
To prawda, ma to cechy troszkę polityczne, ale jeżeli by jakkolwiek na to nie patrzeć, to skoro właśnie instytucja taka jak Najwyższa Izba Kontroli, czyli organ kontroli, wskazuje tak drastyczne zaniechania, coś przeszacowanie o miliard złotych.
Państwo, czyli trzeba wychować ludzi, jeszcze raz dzieci, młodzież wychować. To jest parę lat i oni będą w Polsce wiele do powiedzenia będą mieli.
Mam to ojcze, rzeczywiście Andrzeju, zgoda. Otworzyło mi się właśnie na tej stronie wykończenie i wyposażenie powierzchni gastronomicznych dla najemcy. Żeby nie było. Firmy S w kwocie 36 milionów, jeśli dobrze czytam, 272 tysiące, czyli za wiele, panie pośle.
I najemca to później nie, sobie.
Tak, po to, żeby komuś oddać do korzystania, żeby z tego czerpał korzyści. 36 milionów.
200 ileś tysięcy.
Gastronomia, wyposażenie. Nie wiem, co tam jest. Jakieś te kuchenki gazowe tam będzie.
Ten raport jest naprawdę, ja polecam. On jest porażający. To jest kwintesencja tego, co się dzieje w Polsce.
A jaki raport byłby o Pendolino, o autostradach, o tej akcji, co było, co się spotykali na cmentarzach. Ta
hazardowa, to trzeba by powrócić.
Już zapomnieli,
tak,
a Amber Gold tak. Dzic, wszystko pięknie, ładnie.
Stocznie też dobrze, możemy przypomnieć.
Te niejasne wybory, w których w dziesięciu okręgach, nie we wszystkich, ale w dziesięciu głosów było nieważne od 50 do 80%.
No właśnie, proszę. Czym jak nie trzeba podać przyczyny nieważności.
PKW, sędziowie, wybitni sędziowie tego, tak przynajmniej nazywają ich, pilnowali tego wszystkiego. Tam, jaki my mamy sędziów w Polsce? Jezu,
ale w środku Europy, blisko 40-milionowy kraj, XXI wiek, i żeby system prosty, informatyczny nie działał, naprawdę, obserwatorzy wyborów z ramienia OBWE, to byli przecież nasi posłowie, mówią, że szybciej policzono je naprawdę na Ukrainie, która jest obładnięta wojną, prawda? Czy jeszcze gdzieś tam w innych krajach, gdzie wydawałoby się, żebyśmy się nie zdziwili, gdyby tydzień liczono i podliczano głosy.
A do dzisiaj jeszcze nie policzono wszędzie.
Nie, no, ale
jeszcze
najbardziej bulwersujące...
130 tysięcy głosów zginęło.
O proszę, a to jest przecież być albo nie być jednego, dwóch czy kilku mandatów, prawda? W tą,
a nie
czy w
tylko,
drugą
no
stronę.
I właśnie kto wygrywa i później będą wybory teraz.
No ale przerzuca się na kogo?
I dlatego, pani minister, trzeba w takim razie informacja. Muszą mieć właściwą wiedzę. Szukać właściwych źródeł. Jeden do drugiego mówi człowieku, rozmawia. Drugie, formacja wnętrza człowieka, intelektu właściwa i sumień, charakteru i wreszcie organizować się tak myślący, tak czujący. Organizować się i do roboty. I damy radę.
I na tą całą papkę nałożyć doświadczenie życiowe i pytanie też, jak mój kraj wygląda, co my rodziny z tego wszystkiego tutaj mamy.
Czyli
teraz, prawda?
Wracamy do 1%.
Dokładnie.
Bo to jest, ktoś będzie myślał, że to tylko tyle.
To jest konkret.
Bo dla kogoś może być to 10 zł za rok, prawda? Ten 1%. Ale jak będzie 100 ludzi, to już masz 1000 zł.
Tak. Inaczej mówiąc.
A jak 1000 ludzi, to już będzie ile?
Od ziarnka do ziarnka.
Kochani, i w ten sposób budujemy wiele. A Polaków są miliony i miliony jeszcze nie przeznaczyły tego 1%.
Dokładnie.
Nie przeznaczyły.
Tak niewiele możemy zdziałać, za tak niewiele możemy zdziałać tak wiele. Tak, bo ja tak mówię, wiele. Że w tamtym roku, ja to podkreślę, myśmy
tu mówili, 506
milionów, to 1%, ale... tylko niespełna połowa osób, które mogły z tego prawa skorzystać. Niespełna połowa, 45%. Gdyby wszyscy byłoby ponad miliard. To jest 1% naszego podatku. Czyli ile państwo ma tego, tych procentów?
Czyli
jak
apel
ciężko,
do wszystkich.
Ile je wydaje.
A, dobrze, a jeżeli by tak do państwa się zgłaszali ludzie, do tak, waszych biur, pomożecie?
Oczywiście, że
a możemy na Solidarną Polskę liczyć?
Ale rzeczywiście, ojcze, bo
zobaczymy,
i do tej...
Myślę, że naszych kolegów z PiS-u też możemy liczyć.
Też policzyć.
Tak, ja myślę, że na kolegów...
Razem,
tak,
też
tak,
możemy
Polski razem, Polski razem też,
że
możemy.
Ja nie wierzę tam.
Ojcze, jak poprosimy... Ale do tej pory... Nie, bo trzeba jasno powiedzieć. Bardzo często ludzie przychodzili, pytali. Wcześniej, zanim jeszcze tu rozmawialiśmy o pierwszym... O 1%, przepraszam. W poprzednich latach jest system komputerowy. Nasi asystenci
my będziemy mówili
pomagali,
w radiu, gdzie są, którzy są dobrze? Będziemy
ja powiem w ten sposób, proszę ojca, jeżeli którykolwiek poseł, czy to Solidarnej Polski, czy senator, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy też Polski Razem odmówi, to będzie wstyd.
A nie, nie. To mnie. Ja muszę być do wszystkich przekonany. To tam. Tak wszystkich to bym nie od razu, nawet z jakiejś tam partii prawicowej. Ja to trzeba go sprawdzić. Mamy różne doświadczenia.
Nie, oczywiście prawdą jest, że trzeba to wypełnić bardzo solidnie, bo to jest
szkoda, że pan
Ziobro
nie jest posłem, bo by też pomógł.
Myślę, ale że jako jeszcze nie poseł na pewno też pomoże, jak trzeba będzie. Oczywiście, że tak.
To słuchamy państwa. No, pani dyrektor, kto zaczyna? Pan poseł Andrzej Rozenek.
Romanek.
Jest, przepraszam, Romanek. Boże, ale strzeliłem. Zaczęli się ze mnie śmiać. Tu pierwszy pani dyrektor aż...
To troszkę rozładuje to napięcie i tę sytuację. Proszę szanownych radiosłuchaczy, otóż tak jak podkreślam, tak niewiele albo za tak niewiele możemy zrobić naprawdę tak wiele. Mieliśmy tę okazję z panią dyrektor, z panią poseł na łamach telewizji Trwam na ten temat debatować i dyskutować. Otóż od 2004 roku mamy szansę, bo weszła ustawa organizacji o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która daje szansę osobom, które płacą podatek dochodowy od osób fizycznych, ale nie tylko, na to, żeby 1% tego podatku, podkreślam, który i tak, jeżeli nie przeznaczymy na organizację pożytku publicznego, zostanie w tym dużym, jeżeli tak to mogę określić, worze budżetowym, o którym to będzie decydował rząd. Możemy przeznaczyć na rzecz organizacji pożytku publicznego. I tu podkreślam rzecz niezwykle istotną, niezwykle ważną, abyśmy skrupulatnie dobierali te organizacje pożytku publicznego, dlatego że to, iż są to organizacje określane jako społecznie użyteczne i cele ich, o których one mówią, mówi ta ustawa, są społecznie użyteczne nie zawsze i na to trzeba zwrócić uwagę, są celami szczytnymi, bo przecież działalność charytatywna związana z tradycją, z pielęgnowaniem polskości, czy działalność związana chociażby z promocją zdrowia, z pomocą na rzecz osób niepełnosprawnych, jest pewną, całą pewnością piękną działalnością, ale też pojawia się wśród tych działalności pożytku publicznego też taka działalność, jak chociażby na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, kwestia edukacji, oświaty, wychowania. I musicie państwo mieć świadomość, że pod tymi pięknymi, skądinąd hasłami możesz kryć się coś, co niekoniecznie odpowiada naszemu światopoglądowi, bo przecież kwestia równości praw kobiet i mężczyzn, to już od razu powinna się nam zapalić ta czerwona, przysłowiowa lampka, bo przecież ta ideologia, o której teraz się mówi, czy chociażby związków partnerskich, czy związków jednopłciowych, ale też ideologia gender, która przecież może mieścić się w edukacji, w oświacie i w wychowaniu, więc poniekąd szczytnym celu, powoduje, że my jako katolicy, my jako chrześcijanie nie powinniśmy takich organizacji pożytku publicznego wspierać, dlatego że to jest wbrew naszym przekonaniom, wbrew przekonaniom ideologii tej szeroko rozumianej polskiej, humanistycznej, wbrew tradycji i wbrew nauce też Kościoła i nauce chrześcijańskiej. W związku z powyższym tu musimy postępować rozsądnie i jest Fundacja Nasza Przyszłość, która z całą pewnością, podkreślam to z całą pewnością i z całą stanowczością, spełnia te kryteria, nasze kryteria osób wierzących, kryteria katolików i szeroko rozumiane kryteria chrześcijan. Ale idąc jakby do istoty rzeczy, kogo, tak jak podkreśliłem, kto może przekazać ten 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przede wszystkim osoby płacące podatek dochodowy od osób fizycznych, płacące go w tym systemie skali progresywnej, czyli 18 i 32%. A więc osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mianowania, ale też umowy zlecenia, umowy o dzieło i też, co niezwykle ważne, bo na to trzeba zwrócić uwagę, emeryci i renciści, bo ci emeryci, renciści też płacą podatek dochodowy od osób fizycznych. Kolejna grupa niezwykle też ważna to podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i to płacący ten podatek progresywny, a więc w skali 18-32, ale też ważny, płacący podatek liniowy 19%. Kolejną grupą to są osoby objęte tak zwanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. To jest kolejna grupa, która może odprowadzić 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. No i kolejna grupa, osoby, które zbywają papiery wartościowe lub inne prawa udziałowe w spółkach kapitałowych czy inne instrumenty i wypełniają tak zwany PIT-38, też mogą przeznaczyć 1% podatku. I ostatnio pojawia się szansa dla osób, które sprzedają nieruchomości, w tym własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, ale też sprzedają użytkowanie wieczyste czynią w okresie przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, kiedy wybudowano, czy też budynek, czy też zakupiono nieruchomość, czy też prawo użytkowania wieczystego. Wtedy po stronie tych osób istnieje obowiązek podatkowy, jeżeli zbywają rzecz za cenę wyższą niż ją nabyli, a więc osiągają dochód. Też 1% tegoż dochodu, tego podatku, przepraszam, mogą przeznaczyć na rzecz organizacji pożytku publicznego. To jest rzecz niezwykle istotna, niezwykle ważna. I teraz pytanie, czy mam kontynuować, pani dyrektor, czy może pani będzie kontynuować? Do kiedy możemy to zrobić? Bo to jest też niezwykle istotne i niezwykle ważne. Ja podkreślam, każdy z państwa będzie wypełniał PIT, bo musi to uczynić co do zasady, podkreślam, jeżeli chodzi o kolejny rok, o rozliczenie podatku za rok poprzedni. Jeżeli chodzi o ryczałtowców, jeżeli tak to mogę określić, czyli osób płacących podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych, wypełniają deklarację PIT-28 do końca stycznia roku kolejnego, czyli roku 2015. I wtedy mogą właśnie w tejże deklaracji wskazać tą organizację pożytku publicznego. Wystarczy podać numer KRS-u, wyliczyć wartość podatku. Podkreślam, co niezwykle ważne, ten podatek niestety zaokrąglamy w dół. Czyli jeżeli jest na przykład 50 zł i 28 groszy, to musimy wykazać 50 zł i niestety 20 groszy, a nie 28 groszy, dlatego że ten podatek powinien być należycie wyliczony. Czyli kolejna grupa też osób. Podatek dochodowy od osób fizycznych, a więc osoby płacące tak zwany PIT-37. Czyli pracownicy, ale też zleceniobiorcy, ale też emeryci i renciści. PIT-37 i kolejna grupa, osoby płacące, prowadzące działalność gospodarczą, wypełniające PIT-36 i PIT-36L. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli osoby, które płaciły podatek ryczałtowy, wypełniają deklarację do końca stycznia, to te osoby płacące, znaczy składające PIT-36, PIT-36L i PIT-37 muszą to uczynić do końca kwietnia, bo wtedy upływa termin na to, żeby złożyć tą deklarację podatkową, wypełnić podatek, wpisać numer KRS-u organizacji pożytku publicznego. Gdyby tak się okazało, że ktoś składając taką deklarację podatkową nie wpisał organizacji pożytku publicznego, to może złożyć korektę deklaracji, ale pod warunkiem, że deklarację złoży. Korektę deklaracji i ma na to miesiąc od upływu tego terminu ustawowego, a więc od końca stycznia dla osób płacących podatek ryczałtowy, a dla osób płacących podatek dochodowy miesiąc od końca kwietnia, czyli tak naprawdę jeszcze cały maj. I zwracam uwagę dla przedsiębiorców. Otóż, szanowni państwo, często jest tak na koniec roku podatkowego, że wyliczone zaliczki pobrane i wpłacone do Urzędu Skarbowego nie są wystarczające, a więc należny podatek jest wyższy od wpłaconych zaliczek. Niezwykle ważne dla przekazania 1% jest również to, ażeby tą różnicę uzupełnić, a więc żeby ten podatek należny wpłacić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od złożenia deklaracji. A więc osoby płacące podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych do końca marca mają ten czas, a osoby płacące podatek dochodowy mają ten czas do końca czerwca. Tak, bo to jest te 2 miesiące. Jeżeli tego podatku nie uzupełnicie, to nawet jeżeli się wskażecie w deklaracji organizację pożytku publicznego, to niestety, ale z uwagi na fakt, że podatek nie został uiszczony, czy też inaczej uzupełniony, ten niedobór tego podatku, ten 1% nie zostanie przekazany na rzecz organizacji pożytku publicznego. I ja jeszcze zwrócę może na jedną rzecz uwagę. Otóż dotyczy to rencistów i emerytów, chyba że pani dyrektor zechce tę kwestię wyjaśnić, ale też od razu, żeby nam to nie umknęło, też osób płacących podatek dochodowy od osób fizycznych, szczególnie pracowników, bo oni też mają kwestie dotyczące PIT-a 40, tak jak jeżeli oczywiście złożą stosowne oświadczenie do pracodawcy, jak i emeryci, którzy dostają PIT 40A, pani dyrektor. A wcześniej oczywiście mogą dostać PIT 11 też, jeżeli tej stosownej deklaracji nie złożą pracownicy. Więc tu tą kwestię pani dyrektor, jeżeli zechciałaby wyjaśnić, szczególnie jeżeli chodzi o emerytów i rencistów, a potem pracowników PIT 11A i PIT 40A pracowników.
Czyli od czego 40. Zaczynamy? 40A?
Zacznijmy od 40A. Tutaj mówimy w tej chwili może tak o emerytach i rencistach. Tak jak powiedzieliśmy, każdy emeryt i rencista do 28 lutego 2015 roku powinien otrzymać z ZUS-u bądź z KRUS-u roczne obliczenie podatku przez organ rentowy, czyli przez ZUS albo przez KRUS, na tak zwanym dokumencie PIT 40A. I ten PIT 40A będzie dla niego podstawą do wypełnienia potem deklaracji rozliczeniowej PIT 37. Natomiast w niektórych przypadkach emeryt bądź rencista może otrzymać PIT 11A. I ten PIT 11A to jest informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego i uzyskuje go wtedy emeryt bądź rencista, jeżeli pobiera emeryturę bądź rentę, pobierał emeryturę bądź rentę na przykład z dwóch organów,
z dwóch źródeł.
Czyli na przykład w trakcie roku miał na przykład emeryturę z ZUS-u albo z KRUS-u, albo najpierw z KRUS-u, potem z ZUS-u, prawda? I wtedy otrzymuje tak zwany PIT 11A, ale on też jest dla niego podstawą, on wtedy musi w ogóle wypełnić PIT 37, czyli otrzymując PIT 11A, na tej podstawie wypełnia również deklarację PIT 37.
Pani dyrektor, jeżeli mogę przerwać, czy inaczej mówiąc, szanowni państwo, emeryci, renciści, jeżeli dostaniecie z ZUS-u dokument, czy to będzie oznaczony numerem PIT 40A, czy też PIT 11A, powinniście, aby odliczyć 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, w terminie dwóch miesięcy, bo to jest jeszcze przez marzec, tak, i przez kwiecień, złożyć deklarację PIT 37 po to, ażeby w tej deklaracji wskazać numer KRS organizacji pożytku publicznego, dla której chcecie przekazać 1% podatku, który podkreślam, jeżeli nie przekażecie, i tak pójdzie do budżetu państwa, więc warto.
Dokładnie.
Jeszcze, jeżeli może mi pani dyrektor o pracownikach, bo to jest też sytuacja interesująca, bo jeżeli emeryci, renciści z ustawy dostają PIT 40A lub PIT 11, a jeżeli jest różne źródła uzyskania tego świadczenia emerytalnego czy rentowego, to pracownicy co do zasady do końca lutego dostają PIT 11, ale bez A.
Tak, dokładnie.
To jest jakby wyliczenie przez pracodawcę osiągniętych dochodów, zapłaconych zaliczek na poczet podatku dochodowego, świadczeń na rzecz ubezpieczenia na przykład zdrowotnego. I cóż się wtedy dzieje? Otóż podobnie jak i emeryci, renciści, jeżeli chcecie, a w tym wypadku i tak musicie to zrobić, jeżeli chcecie przekazać 1% podatku, powinniście złożyć również PIT 37. To jest bardzo ważne. PIT 37. Dlaczego? I tam wskazać w tym PIT 37 właśnie organizację pożytku publicznego i podobnie jak emeryci, renciści, wyliczyć podatek. Ale wracając jeszcze do emerytów. Szanowni emeryci, szanowni renciści, jeżeli wy nie złożycie PIT-a 37, to ten PIT 40, który otrzymacie, będzie traktowany jako deklaracja i niestety ten 1% pójdzie do budżetu.
Dokładnie.
Do budżetu. To jest bardzo ważne. Bo pracownicy dostają PIT 11, poza pewnym wyjątkiem, kiedy złożą deklarację, żeby pracodawca ich sam rozliczył. Ale to się zdarza rzadko. Ale nawet jeżeli taka deklaracja jest, to też warto potem ewentualnie złożyć deklarację, bo też można. Jak podaje interpretacja urzędów skarbowych, że można też tak zrobić, żeby tą deklarację złożyć PIT 37. Inaczej mówiąc, konkludując, szanowni państwo, warunkiem koniecznym i dla pracowników, i dla emerytów, i dla rencistów, zleceniobiorców, osoby wykonujące dzieła, osoby wykonujące pracę nakładczą, jest to, ale też i przedsiębiorców oczywiście, ażebyście państwo złożyli samodzielnie, podkreślam, deklarację podatkową. Czy to będzie PIT 37, czy to będzie PIT 36, czy to będzie PIT 36L, czy to będzie PIT 38, czy to PIT też 39 i też PIT 28. Musicie to zrobić sami. Wbrew pozorom, to nie jest aż takie trudne, żeby wyliczyć ten, choć łatwe oczywiście też nie jest, bo to też trzeba mieć pewną biegłość rachunkową w tej materii, żeby wyliczyć wartość tego podatku, bo podkreślam, skoro można wesprzeć szczytny cel, to warto tę odrobinę trudu wykazać, bo potem będziecie mieć państwo ogromną satysfakcję, bo przecież to przyszłość nie tylko nas tu obecnych w studiu, nie tylko was tu słuchających, ale przyszłość naszych dzieci. Po prostu przyszłość Polski. I im lepiej tą Polskę będziemy umieli zagospodarować, to tym lepiej dla nas wszystkich. I do tego serdecznie zachęcam, serdecznie polecam. Wskazując, na co warto zwrócić uwagę, żeby nie szukać pośród tych ponad 8 tysięcy organizacji pożytku publicznego. Wskazujemy, jeżeli możemy zachęcić też organizacje, które z całą pewnością nas, katolików, satysfakcjonuje i spełnia nasze kryteria i nasze oczekiwania. To jest Fundacja Nasza Przyszłość.
Dziękujemy, pani dyrektor. Kwestie tych pytań, które stawialiśmy sobie, tak, wiemy już, co to jest organizacja pożytku publicznego, że Fundacja Nasza Przyszłość też jest taką organizacją i teraz kto może przekazywać też, jak przekazać ten 1% podatku. A państwo uważacie, co najważniejszego, bo z pewnością nasi słuchacze też stawiać nam będą pytania, ale co wydaje się, pani też już kilka razy mówiła na antenie o sprawie tego 1%, co najważniejsze, żeby na co ludziom zwrócić uwagę, czy co powinni wziąć pod uwagę oni?
No, tak jak powiedziałam, przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że mamy prawo świadomie wybrać i wskazać, kogo chcemy wesprzeć. I znaleźć taką organizację, tutaj mówimy o Fundacji Nasza Przyszłość, ja o tym mówię, że żebyśmy wiedzieli, że te nasze pieniążki będą przeznaczone na słuszny cel. I takie wsparcie, przekazując ten 1%, nas już nic nie kosztuje, bo my i tak musimy te pieniążki do Urzędu Skarbowego.
One w zasadzie już są w Urzędzie
już
Skarbowym.
Już są w Urzędzie tak. Skarbowym, to jest ważne. Tak jak tutaj powiedział pan poseł, każdy, kto otrzymuje dochody w Polsce i kto rozlicza te dochody poprzez właśnie złożenie deklaracji podatkowej, może ten 1% przekazać, czyli musimy otrzymywać dochody, musimy złożyć deklarację, musimy ją złożyć w terminie, zgodnie z ustawą, musimy zapłacić w pełni podatek dochodowy, prawda? Czyli jeżeli otrzymujemy dochody z pracy, albo to są emeryci czy renciści, to wiadomo, że zaliczki są pobierane w ciągu roku i to jest zaspokajane. Natomiast jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą i prowadzimy działalność gospodarczą, prawda? Czyli składamy PIT 36, 36L, PIT 28, no to wtedy musimy przypilnować, żebyśmy 2 miesiące po tym terminie obowiązkowym dla złożenia deklaracji, żebyśmy uzupełnili podatek dochodowy, który mamy zapłacić i wtedy mamy prawo wskazać ten 1% i ten 1% naczelnik Urzędu Skarbowego będzie miał obowiązek chyba do końca lipca przekazać właśnie organizacji pożytku publicznego. Jest jeszcze taka możliwość, jeżeli będziemy chcieli, żeby obdarowana fundacja wiedziała, kto przekazuje nam ten 1% i w jakiej wysokości, to również w tych deklaracjach możemy zaznaczyć taki kwadracik, że chcemy, żeby ta informacja o nas do takiej fundacji czy do takiej organizacji dotarła, prawda? I wtedy to też jest ważne może dla takiej organizacji, że ona jakby sobie tutaj to potwierdzi, sprawdzi, czy ten 1% był przekazany, a poza tym też będzie wiedziała, komu może podziękować. Tak, to też jest bardzo ważne. Także musimy mieć tylko tą świadomość, żebyśmy właśnie skorzystali z tego prawa, które ustawodawca nam dał i pilnowali terminów.
To próbujemy odbierać telefony. Drodzy państwo, zapraszamy serdecznie. Sam decyduję, kogo wspieram swoimi podatkami. Nasi goście, pani poseł Beata Kempa, Solidarna Polska, pani Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis i pan poseł Andrzej Romanek, również Solidarna Polska. Numer 56 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. W naszej rodzinie, dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe 536 600 i 536 600 200. Dla odbierających program Radia Maria poza granicami ojczyzny 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Alicja z Gdańska.
Szczęść Boże Pani.
Ja chciałabym zwrócić uwagę na taką rzecz, ona jest dosyć taka ważna dla osób starszych, żeby uważały, przez kogo się rozliczają, bo niektóre osoby korzystają z takich programów, które są dołączane do gazet, a ja już od 2 albo 3 lat obserwuję sobie te płytki i zauważyłam, że wszystkie chrześcijańskie instytucje są w tych gazetach pomijane. Na przykład Caritas, hospicja. Także bardzo proszę uczulić osoby w podeszłym wieku, żeby do bardzo zaufanych osób kierowały swoje pity. Dziękuję serdecznie. Z Bogiem.
Bardzo dziękujemy Pani Alicjo, z Panem Bogiem.
Bardzo słuszna uwaga. Trzeba bardzo dokładnie zwracać uwagę na to, jaki wpisujemy numer KRS-u. To jest ważne, bo taki jaki jest numer, to każda organizacja ma przypisany swój numer KRS-u. I dlatego pewnie licząc na to, że ludzie nie do końca się orientują, a w dobrej wierze, prawda, wypełniają to poprzez system komputerowy, ten numer KRS należy bardzo dokładnie sprawdzić, bądź te osoby, które pomagają wypełniać też, żeby na to zwracały uwagę. Myślę, że akcja informacyjna jednak będzie i powinna trwać. Dlatego, że dziękujemy Pani za to zwrócenie uwagi, żeby ten właściwy numer, taki jaki sobie my życzymy, jaki jest w naszej ocenie najlepszy w tym przypadku, nie oddawajmy walkowerem walki o przyszłość naszego kraju, jego tożsamość, wychowanie patriotyczne w tradycji, wychowanie, które jest oparte na katolickiej nauce społecznej, wsparcie takiego wychowania dzieci i młodzieży. Trzeba o tym dzisiaj bardzo dokładnie mówić, ponieważ ci, którzy przeprowadzają różnego rodzaju programy w ramach różnych stowarzyszeń czy przedsięwzięć, które są absolutnie progenderowe, nie mają żadnych oporów, żeby te swoje działania propagować. Natomiast przeciwwagą dla nich, dla zdrowych polskich młodych pokoleń, jest właśnie wspieranie organizacji pożytku publicznego, takich jak Nasza Przyszłość, gdzie promuje się, czy będzie się przeprowadzać, czy przeprowadza się może tak, bo to już po owocach poznajemy, to nie jest tak, że to jest coś nowego. Projekty edukacyjne oparte na tradycji. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że dzisiaj mówiliśmy o tym w telewizji Trwami i będziemy o tym też mówić bardzo często, dlatego, że dzisiaj wobec ograniczania lekcji historii, ograniczania projektów natury właśnie patriotycznej, czy w oparciu o wzorce patriotyczne, czy też kwestia zmiany podejścia w ministra edukacji do spisu lektur obowiązkowych, czy to gimnazjalistów, czy też uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. No, to jest wszystko jawny element tego, w jaki sposób podchodzi się do edukacji młodzieży. I dzisiaj organizacja pożytku publicznego, taka chociażby jak Nasza Przyszłość, no, jest znakomitą przeciwwagą dla tego typu działań. Tak jak słusznie ojciec dyrektor podkreślił, to tak jak wtedy, kiedy byliśmy, prawda, czy pod zaborami, różnego rodzaju organizacje tak naprawdę podtrzymywały czyli to formowanie się, organizowanie się obywateli poza rządami 3 zaborców spowodowało to, że my po 123 latach nie utraciliśmy swojej tożsamości. Dzisiaj przy potężnym, zmasowanym ataku, przede wszystkim jeśli idzie, można powiedzieć jasno i wyraźnie, rozbiór ekonomiczny kraju, prawda, ale przede wszystkim też ten rozbiór, mówię dość mocno, ale chcę, żeby to do Państwa świadomości docierało, bo to nie dotrze przekazem takim, który pewnie odbieracie codziennie. Rozbiór taki jakby intelektualny, można powiedzieć, bo chwała Bogu, że jeszcze jest sporo nauczycieli, którzy starają się temu przeciwdziałać i te programy bądź w ramach zajęć pozalekcyjnych, bądź w jakikolwiek inny sposób przeprowadzać, ale jednak jest tutaj ta tendencja do tego, aby te wszystkie bardzo, bardzo genderowe, szkodliwe elementy wprowadzać na siłę, gdzie się da, od przedszkola począwszy. Dlatego ważne, żebyśmy tutaj po tej akcji informacyjnej mieli właśnie ową formację, a potem organizację, no i akcję. To wbrew pozorom, bo jak się słucha, prawda, ekspertów, tak jak pani dyrektor, czy pan poseł, pani dyrektor Kochanowicz, czy pan poseł Romanek, to jak tak słuchamy, to nam może to się wydawać takie bardzo skomplikowane, a my byśmy nie chcieli, żeby to było zniechęcające, wręcz przeciwnie, bo to wbrew pozorom aż tak skomplikowane nie jest. Wiemy, że pracujemy, bądź mamy wypracowane renty czy emerytury, prawda? A więc otrzymujemy jakiś dokument, tak jak pani dyrektor słusznie wskazała, mniej więcej w okolicach lutego, końcówki lutego już najpóźniej, taki dokument. A więc jeżeli dostajemy taki PIT, no to nawet jak nie pamiętamy, który to jest PIT, czy prawda tam 36, czy 40, prawda, AL i tak dalej, to i tak mamy ten dokument, czyli wiemy, że naliczono nam już podatek w ciągu roku, w 12 częściach, to znaczy, że my sobie możemy życzyć, żeby 1% tego, co nam naliczono, żeby przeznaczono na organizację pożytku publicznego, uwaga, którą my wskażemy. Tak? I w tej sytuacji ważny jest ten KRS i ważne, żeby to nastąpiło nowym dokumentem, czyli złożoną deklaracją PIT do 30 kwietnia. I to jest taki pewnik matematyczny, który i teraz dalej to oczywiście jest kwestia pomocy prawnej, pomocy.
Ważne właśnie, żeby znaleźć osobę,
życzliwą, która po prostu w tym momencie od 1 marca do ostatniego kwietnia mamy czas, żeby taką osobę, jeśli się nie orientujemy, bo to jest oczywiste, nie wszyscy musimy się na wszystkim znać, ale ważne jest, żeby to wypełnić też bardzo dokładnie, szczegółowo, tak żeby nie było żadnych oczywiście kłopotów czy jakichś wezwań, no bo urząd musi to też bardzo dokładnie sprawdzić, to jest oczywiste, jesteśmy wszyscy legalistami i to wbrew pozorom nie jest aż takie trudne.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna Sosnowca i pozdrawiam wszystkich w studiu.
Dziękuję.
Ponieważ słuchałam wcześniej na ten temat i często było, że jeżeli ktoś się pomyli, to może potem sprostować. Ja miałam przypadek, że zwrócono mi, że mam poprawkę zrobić, chociaż ja tam nie widziałam żadnego błędu, bo wszystko było dobrze naliczone, trzeba było coś tam jeszcze raz powtórzyć, więc to w zasadzie nie był błąd, bo było wszystko dobrze obliczone. No i właśnie. I kiedy złożyłam poprawkę, to nie pozwolono. Ja miałam na Caritas ten 1% napisany. Kazano mi to skreślić. Powiedziałam, że w poprawce nie można tego robić już. Czy to jest, bo kiedyś słyszałam, że każdy urząd skarbowy ma własną interpretację przepisów. Czy to jest tylko tutaj było? Czy tak jest? Może pani Beata by na ten temat odpowiedziała, bo ja się zastanawiałam, czy to jest, czy to dlatego mi nie pozwolono wpisać, że na Caritas, czy rzeczywiście jest taki przepis, bo tego to już nie znam.
Dziękuję. A czego dotyczyła ta poprawka? Może pani się nie rozstaje jeszcze z nami?
Tak.
Ta poprawka czego dotyczyła?
To znaczy musiałam jeszcze raz napisać to zeznanie podatkowe, przypisać wszystko. Tam chodziło o powtórzenie jeszcze raz kwoty, którą należało, to znaczy która była do przekazania do Urzędu Skarbowego. To znaczy ona już i tak była, bo ja jestem emerytem, prawda?
Tak.
Więc tylko, że jeszcze raz trzeba było powtórzyć to samo. Także to nie był moim zdaniem błąd, ale oni uznali to za błąd, a pod pretekstem, taki jest moja interpretacja, tego, że błędnie wypełniono, nie wolno mi było przekazać tego 1%. I czy to było słuszne, czy niesłuszne?
Damy głos pani dyrektor. Bardzo dziękuję.
To może spotkać również pani inne Anna. Osoby, więc dlatego może tutaj warto rozstrzygnąć to.
Dziękujemy. Szczęść Boże pani.
Szczęść Boże.
Pani dyrektor,
znaczy,
proszę
brakuje
bardzo.
Nam jeszcze jednej informacji. Mogło być słusznie, ponieważ korekty można złożyć miesiąc po terminie złożenia deklaracji. Czyli jeżeli deklarację składamy do 30 kwietnia, to jeżeli korektę deklaracji zrobimy do końca maja, to wtedy oczywiście jak najbardziej możemy również skorygować organizację pożytku publicznego. Natomiast jeżeli Urząd Skarbowy wezwał panią do złożenia korekty po 30 maja, czyli na przykład w czerwcu, w lipcu, czyli ten miesiąc już minął, to wówczas, jeżeli musimy wykonać tą korektę, to już wtedy niestety nie mamy prawa przekazać tego 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. To jest bardzo ważne. Czyli jeżeli korygujemy deklarację w ciągu miesiąca po terminie, jaki mieliśmy na złożenie deklaracji, czyli mówię 30 kwietnia deklaracja, czyli do 30 maja, jeżeli złożymy korektę, jak najbardziej możemy wskazać organizację pożytku publicznego. Jeżeli korekta będzie już po 30 maja, czyli czerwiec, lipiec i dalej, wtedy niestety tego 1% już nie możemy przekazać.
Dziękuję. Z tego, co zrozumieliśmy od tej pani, przynajmniej tak jak ja to zrozumiałam, i też warto taki przypadek rozpatrzyć, choćby hipotetycznie, jeśli on nie wynikał z tej bezpośrednio z pani wypowiedzi, to on, pani tutaj powiedziała, że jakby życzyła sobie, czy wskazała akurat Caritas, prawda? Więc tak jakby ja zrozumiałam, mogę się mylić, że ta wskazany był ten, tylko ten ta organizacja pożytku publicznego, czy ten KRS, tylko potem było wezwanie o korektę, bo nie zgadzała się pewnie suma, tak? Czy ktoś w grupie coś nie zgadzało. I teraz jest pytanie, kiedy było to wezwanie, tak? Czy po 30 maja, czy przepraszam, tak, po 30 maja, czy też wcześniej, bo jeżeli po 30, no to już jest problem, tak. Czyli to też jest, przepraszam, to też jest bardzo ważny element, żeby jednak rzeczywiście kilka razy sobie nawet sprawdzić, żeby każdy przecinek, kropka, jak słusznie państwo często zwracacie uwagę, żeby po prostu się zgadza, ale nawet poprosić kogoś, żeby sprawdzić.
O tym mówiłem, otóż zaokrąglamy w dół, jeżeli my popełnimy błąd i damy na przykład 28 groszy, wpiszemy w tej właśnie kwocie należnego 1% podatku.
To już jest błąd
i trzeba będzie wprowadzić korektę. Jeżeli korekta będzie po maju, to niestety, ale cała kwota nie zostanie przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mamy z 28 groszy mamy zrobić.
Czyli
20
musimy
groszy.
Tutaj dużo dbałości.
Dużo
precyzji. Tak.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pochylony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Anna diecezji Łomżyski. Ja chciałam Cię zapytać o taką sprawę, bo ja będę chciała pomagać ludziom w wypisywaniu właśnie tych deklaracji. Tylko chciałam zapytać, czy jest jakaś gwarancja na to, że Urząd Skarbowy nie posądzi mnie o to, że ja prowadzę działalność gospodarczą na czarno. Bo jeżeli ja wypełnię 50 PIT-ów, czy 100 na przykład PIT-ów i jeszcze wyślę je ze swojego laptopa czy komputera, który ma swój numer IP, to dla mnie to już znamiona działalności gospodarczej są. W jaki sposób się od tej strony zabezpieczyć?
Pani dyrektor?
No, to jest, bym powiedziała, ciekawe pytanie i myślę, że rzeczywiście, nie wiem, czy to by była... Działalność gospodarczą będzie oczywiście prowadziła pani wtedy, kiedy pani będzie wypełniała te PIT-y odpłatnie. Chociaż też jest tak, że jeżeli wykonujemy jakąś czynność wielokrotnie i robimy to nieodpłatnie, no to też ta osoba, która być może otrzymała takie świadczenie. No wie pani, na pewno dochodzi czasami do różnych sytuacji. Pamiętamy to, jak kiedyś jakaś piekarnia darowała chleb, prawda, i też musiała z tego tytułu potem odprowadzić podatek, nie tylko chyba dochodowy, ale również i VAT. No nie przypuszczam. Myślę, że ta pomoc w wypełnianiu PIT-ów, jeżeli ona jest pomocą bezinteresowną i bezpłatną, oczywiście no nie powinna być uznana jako działalność gospodarcza, bo mówię, nie bierzemy z tego tytułu wynagrodzenia. Na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o to, że wysyłanie z jednego komputera deklaracji, no raczej nie, bo każdy z nas, czyli każda osoba, która rozlicza się z tytułu uzyskanych dochodów i z podatku, musi podpisać swoją deklarację. Deklaracja musi być odręcznie podpisana. No chyba, że będzie ktoś miał własny podpis elektroniczny, no to wtedy wiadomo, że już wtedy podpisze też, ale własnym podpisem elektronicznym.
Znaczy, przy składaniu tych deklaracji i PIT-37 nie jest potrzebny ten podpis elektroniczny. Wystarczy tylko identyfikacją, jest dochód chyba z poprzedniego roku. Bo ja wysyłałam i bez takiego podpisu elektronicznego.
Ale osobom trzecim?
No akurat to było ktoś z rodziny, bo wysyłałam taki PIT. I niepotrzebny był podpis elektroniczny. Ja właśnie słyszę, jak ludzie dzwonią do Radia Maryja, już się deklarują, już mówią o swoje nazwiska, podają numery telefonów i mówią, że przyjdą ze swoim laptopem, będą wypełniać i wysyłać. Właśnie ja się tego obawiam, bo ja znam taką sytuację, że właśnie moja koleżanka rozliczała właśnie deklarację. Robiła to w ramach działalności gospodarczej, tylko że działalność była zarejestrowana na męża, a ona była osobą współpracującą. No ale w czasie rutynowych kontroli w Urzędzie Skarbowym padło kilka razy jej nazwisko, więc, bo wiadomo, że jak się osobę Urząd Skarbowy wezwie na kontrolę, to ta osoba nie będzie kłamała i powie, kto mu wypełnił ten PIT, jeśli będzie wiedziała. I padło kilka razy jej nazwisko i niestety Urząd Skarbowy przyszedł na kontrolę. do tej osoby. Był przekonany, że ona robi to wszystko na czarno. I tłumaczenia w takim wypadku, że robiłam to za darmo, to nie wiem, czy Urząd Skarbowy przekona.
No to znaczy, wie pani, na pewno może nie przekona, ale też Urząd Skarbowy musi udowodnić, że ktoś to wynagrodzenie pobierał, bo to nie jest tak, że taka jest zupełna dowolność. Oczywiście nabywają skrajne przypadki. Natomiast jeszcze raz powtarzam, no jeżeli pomagamy komuś wypełnić PIT, jednej, pięciu osobom, dziesięciu, nie ma znaczenia, ale jeżeli to robimy bez wynagrodzenia, no to nie można uznać, że robimy tutaj kwestię, że to jest działalność gospodarcza. I no wiadomo, że no, mogą być różne przypadki, ale Urząd Skarbowy również wtedy musi udowodnić, że ktoś przeprowadzić postępowanie i udowodnić, że ktoś pobierał z tego tytułu wynagrodzenie. No jeśli nie pobierał tego wynagrodzenia, to nie można tego uznać jako działalność gospodarczą. Także tak mi się wydaje, że no tak powinno być.
Ja powiem w ten sposób, bo otóż to, co pani chce robić, to jest ewidentny wolontariat. W związku z tym ma charakter nieodpłatny. Jeżeli patrzymy na definicję ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pierwszym elementem tej ustawy jest, znaczy tej definicji, a to jest definicja legalna, to jest zarobkowa działalność. Więc jeżeli pani nie pobiera świadczenia, ale oczywiście ja mam świadomość tego, że interpretacja urzędów, czy twórczość urzędów w Polsce jest dosyć daleko idąca. W związku z tym, jeżeli pani prowadzi tego typu działalność i nagle pani 100 PIT-ów wypełni i za to nie pobierze wynagrodzenia, to Urząd Skarbowy oczywiście najprawdopodobniej przeprowadzi z tego tytułu kontrolę i zapyta, dlaczego tak się stało. Oczywiście, jeżeli pani złoży wyjaśnienie, powie, że jest to działalność właśnie polegająca na tym, że pani chce pomóc osobom, które nie zgłosiły się po to, żeby, czy do pani, po to, żeby pani zlecić wykonanie takiego świadczenia w zamian za wynagrodzenie, ale po to, że same nie są w stanie sobie poradzić, a pani chce im w tej materii pomóc nieodpłatnie, to raczej, wedle mojej opinii, oczywiście nie powinno być rozstrzygnięcia na pani negatywnego i zobowiązanie do naliczenia wysokości zaległego podatku, wycena świadczenia i tak dalej, i tak dalej. Ale patrząc na ten aspekt, bardzo pragmatycznie jestem prawnikiem z wykształcenia, więc patrzę często pragmatycznie, bo oczywiście przepisy przepisami, a pragmatyka, jestem pragmatyką, czy praktyczne działanie. Najlepiej byłoby, wedle mojej opinii, nie wysyłać formularza formy elektronicznej, tylko w rzeczy samej, jeżeli to nie jest dla pani jakiś duży kłopot, wydrukować, dać tej osobie do podpisu, ona złoży i ona będzie wtedy, pani będzie miała spokój, jeżeli tak to mogę określić, a i ta osoba będzie pewnie zadowolona, bo to, co chciała uzyskać, uzyska. Pani będzie miała dużą satysfakcję, że osobie pomogła, a będzie miała pani głowę spokojną, że nikt nie przyjdzie z Urzędu Skarbowego celem przeprowadzenia jakiejś kontroli, bo to jest ważne. No, czasami niestety, ale musimy dla świętego spokoju, mimo że możemy zrobić to inaczej, żeby się po prostu nie tłumaczyć, zrobić.
Pani Anno, dziękujemy.
Znaczy, jeszcze mogę powiedzieć, ja nie miałam zamiaru tego zrobić, tylko właśnie tak słyszałam to na antenie Radia Maryja, ja raz słuchając, że jakaś osoba się zadeklarowała, tak, że tak, w ten sposób będzie robiła.
To pani tak dla przestrogi.
Jeszcze ja bym miała jedną radę taką dla wszystkich, którzy składają ten PIT, to zanim zaniosą go do okienka, do Urzędu Skarbowego, to żeby go albo skserować,
to
mieć potwierdzenie, co się złożyło, albo przynajmniej to potwierdzenie takie wypełnić przy okienku, żeby była pieczątka Urzędu Skarbowego, że wpłynął w terminie, i to jest, w jakiej postaci
to jest tak zwana prezentacja. Papierowy będzie wtedy
pieczątkę przybija urzędnik Urzędu Skarbowego, wypełnia, tam jest formularz, wypełnia i podpisuje się, parawkę stawia i jest tam data. To jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś by zakwestionował, że nie zostało złożone w terminie, to ta parawka Urzędu Skarbowego i ta prezentata dowodzi tego, że jednak wpłynęło w terminie.
Pani Anno, dziękujemy.
Ja jeszcze dodam jedną rzecz, jeśli ci pozwoli. Bo to ważne dla uspokojenia może też pani Anny czy innych osób, które by chciały w ramach takiego wolontariatu pomóc. Dlatego, że u nas jest taka zasada, Andrzeju, potwierdzisz, pani dyrektor, ignorancja juris nocet, tak? Czyli nieznajomość prawa szkodzi. Z pomocą prawną w Polsce jest bardzo duży problem, prawda, profesjonalną, dlatego, że ona kosztuje. I dlatego, można powiedzieć, miliony ludzi są pozbawione tego dostępu, po prostu, no, krótko mówiąc, albo nie mają środków, a w tej sytuacji, gdy chodzi na przykład do emeryta, rencistę, który ma niewiele tych dochodów, no to jeszcze jak ma wydać na tą pomoc prawną, to zaczyna się zastanawiać, prawda? Więc z tej sytuacji wolno skorzystać z takiego wolontariatu czy pomocy, tak jak ja mówię, sąsiedzkiej czy dobrych ludzi, którzy się na tym znają. Ale nawet jeżeli spotka się to z jakąś represją ze strony urzędników, prawda? No to jest jeszcze ta druga strona, którą urząd przeprowadzając postępowanie nie tylko odpyta panią, czy pani za to brała jakieś wynagrodzenie, ale również będzie musiał odpytać taką osobę, która poprosiła o taką pomoc i ta osoba, jeśli zgodnie zezna, że nie, żadnego wynagrodzenia nikt ode mnie nie pobrał, konsultowaliśmy tą sprawę, bo byłoby mi to trudno wypełnić, a taka była moja wola. Nie sądzę, żeby z tego powodu były jakiekolwiek problemy, a jeśli by były, no to trzeba by było rzeczywiście tutaj mocno zaprotestować. Ale tak jak mówię, to jest odwieczny problem, o którym też pewnie kiedyś przyjdzie nam, mam nadzieję, podyskutować, czyli właśnie tego braku dostępności do profesjonalnej obsługi prawnej.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo.
Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, Władysław z Trzebola, witam ojca, witam państwa. Ja mam taką propozycję odnośnie tego 1%. Czy istnieje taka możliwość, żeby na przykład na stronie fundacji był program do rozliczania tego PIT-u z podanym tym właśnie KRS-em, ponieważ w internecie są różne programy, można sobie rozliczyć bez problemu, wystarczy tylko co. Jeżeli ja chcę wpisać na przykład ten numer KRS-u, to nie mogę, bo muszę wpisać te, które są tam wskazane w tym programie. Czy istnieje taka w ogóle możliwość, żeby fundacja mogła zamieścić taki program do rozliczania na swoich stronach? No to tak, tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, panie Władysławie. Dziękujemy za pozdrowienia.
Tak, fundacja taki program będzie miała od stycznia zawieszony na swojej stronie. Będzie można wejść na stronę, pobrać taki program, który też będzie miał wpisany już numer KRS-u fundacji. Będzie on oczywiście aktywny, sam będzie wyliczał podatek, także jak najbardziej tak i będzie można z łatwością na stronę wejść i taki podatek sobie, taką deklarację wypełnić.
Może podać numer, adres tej strony, panie dyrektor, od razu.
Nie, jak zamieścimy, będzie już gotowy materiał, to wtedy
jeżeli mogę jeszcze
łatwiej.
Tak gwoli uzupełniać, otóż oczywiście są dołączane do czasopism różnego rodzaju płyty i tam w rzeczy samej jest podany numer KS-u tego, kto tą płytę wytworzył, bo on ma w tym interes oczywiście, żeby ten 1% otrzymać. Oczywiście w programach też internetowych jest wiele takich programów, które można ściągnąć i wypełnić deklarację podatkową, ale można to, przepraszam za to określenie, obejść, dlatego że tego numeru KS-u nie usuniemy, ale jeżeli wydrukujemy z tym numerem KRS-u, a potem przepiszemy ręcznie, wpiszemy właściwy numer KRS-u, a przecież możemy deklarację podatkową złożyć też, nie musi być w formie drukowanej, może być odręcznie wypełniona, byle rzetelnie była wypełniona ten program, zrobi to na pewno rzetelnie, tylko jedną rzecz trzeba zmienić. Numer KRS-u. W związku z tym wydrukować, przepisać odręcznie, wpisać właściwy numer KRS-u i te sprawy
mamy. W niektórych przypadkach jest nam prawie że wmurowany.
Tak, tam jego się nie da usunąć. Tam te programy są tak zorganizowane, że numeru KRS-u tej właściwej jednostki się nie da usunąć, ale my możemy to wydrukować i wtedy na odrębnym druku wydrukować.
Ale ja myślę, że to nie będzie potrzebne, bo jeżeli ktoś będzie ściągał sobie z internetu, to spokojnie ściągnie to sobie ze strony fundacji i tam ten numer KRS-u będzie właściwy, wpisany i też go nie będzie można usunąć. To będzie numer fundacji. Więc jeżeli już będziemy wchodzić do internetu i będziemy poszukiwać takiej deklaracji, to na stronie fundacji również te druki aktywne znajdziemy.
Tylko jeszcze jedna taka praktyczna prośba. Otóż, szanowni państwo, od końca kwietnia, czyli tak naprawdę od końca lutego, czyli tak naprawdę marzec i kwiecień to jest czas na to, aby tą deklarację podatkową złożyć. I ja zachęcam i bardzo proszę o to, żebyśmy tego nie czynili na ostatni moment, dlatego że ostatni moment powoduje, że wszyscy będą musieli skorzystać z numeru czy z tego programu fundacji, co może być oczywiście wtedy pewnym problemem. A mamy na to 2 miesiące, więc warto ten czas właściwie zaplanować, zaprogramować po to, żebyśmy bez emocji, bez nerwów spokojnie to przygotowali, przeczytali, sprawdzili, zanieśli do Urzędu Skarbowego, ewentualnie wysłali listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, po to, żeby mieli dokument i dowód, że we właściwym czasie to zostało wysłane albo we właściwym czasie zostało złożone, czyli jeżeli składamy, to prosimy o pieczątkę z datą i z podpisem pracownika urzędu, a jeżeli wysłamy, to listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wtedy będzie z Urzędu Skarbowego, przyjdzie ten żółty dokument, w którym będzie napisane otrzymano czy odebrano data i wtedy będziemy wiedzieli, że ten dokument w postaci deklaracji dotarł w czasie właściwym.
I warto jeszcze przypomnieć, że dlaczego wcześniej, im wcześniej tym lepiej, bo nawet jeśli przyjdzie nam na początku programu był telefon korekta, prawda?
Możemy to zrobić.
To możemy, to wtedy czasu. Nie narażamy się na to, że ona będzie że tak powiem, przedawniona po maju, tak? I nie będziemy mogli tego KRS-u wpisać. A przecież pomyłki mogą się zdarzać, prawda? Więc im wcześniej, tym lepiej. I wtedy, jeśli urząd wezwie korektę, to też jeszcze nie, będąc w tym czasie do maja, do 31 maja, będziemy mogli taki KRS właściwy dla nas, zgodny z naszym sumieniem, oczekiwaniami wskazywać.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Mówi Zdzisława z Małopolski. Ja mam taką najprostszą chyba metodę do podpowiedzenia. Jeśli ktoś chce pomóc i żeby po prostu nie bał się niczego, miał czyste sumienie, przyjdzie jakaś osoba, więc można po prostu podyktować tej osobie wszystkie te dane, jakie tam są potrzebne, i niech ta osoba sama sobie wpisze i się podpisze i wszystko będzie okej. Bo jeśli urząd skarbowy to jest cwany i jeśli na przykład chcieliby na to zwrócić uwagę, a myślę, że będą, więc po piśmie, nawet po piśmie dojdą, że to jedna i ta sama osoba wypełniała, i wtedy mogą być problemy. Nie wiem, o co chodzi urzędowi skarbowemu. Może o to, że jeśli ktoś na zlecenie po prostu wykonywałby tą czynność, no to musiałby odprowadzać do urzędu skarbowego jakiś tam procent. A wolno mi sobie samej wypełnić, a ktoś może mi pomóc, żebym nie popełniła błędu. Więc ja sobie sama wypełnię, podpiszę, zaniosę i wszystko jest super. To taka moja podpowiedź. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy Pani. Z Panem Bogiem. No, bez komentarza.
Nie, no to jest dobry pomysł, dlatego że jeżeli ktoś ma wiedzę, ma doświadczenie, ma możliwość, żeby komuś przygotować czy bezpośrednio przekazać, jak powinien wypełnić deklarację podatkową, to oczywiście jak najbardziej wtedy nie ma problemu, bo ta osoba samodzielnie sobie wypełni, własnoręcznie podpisze, a ktoś podyktuje tylko, co ma w odpowiedniej rubryce wpisać i sprawę
załatwioną. Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się i wita bardzo gorąco ojca Grzegorza Urszula ze Stargardu Szczecińskiego. Pozdrawiam panią Beatę, panią Lidię Kochanowicz i pana
Andrzeja Romanka.
Także też chciałam zabrać głos właśnie w tej sprawie. My już też o tym, żeśmy rozmawiali u nas w kole w grudniu, jak mieliśmy spotkanie. I też taka bardzo ważna może uwaga, żeby właśnie podawać osobom starszym numer KRS-u, przygotować sobie na karteczkach i rozdawać u siebie w biurze. Bo tak jak u nas panie mówią, albo mnie tam ktoś rozlicza, a ja zawsze chodzę tam do biura rachunkowego, to żeby właśnie ten KRS poprawny te panie podały, bo to są starsze też osoby, i żeby po prostu ktoś im tam nie wpisał czegoś, co im się będzie podobało. Także z tą karteczką niech by poszły do tego biura, podały i później sprawdziły, czy poprawnie jest wpisane. Także no i też tak samo tutaj no nie polecam, żeby tak ktoś ze swojego komputera wysyłał wszystkie te właśnie zeznania podatkowe, dlatego że no to też jest troszeczkę niebezpieczne. Także najlepiej wydrukować i podpisać i zanieść osobiście. To też taka moja uwaga i tak też, no ja tak też się zobowiązuję właśnie osobom, które nie będą mogły, nie umiały, to też zobowiązuję się, że też w tym wszystkim pomogę. Także no taka moja uwaga. I dziękuję bardzo za ten program, bo naprawdę bardzo ciekawy i interesujący. Życzę wesołych, pogodnych, radosnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.
Bardzo dziękujemy za słowo i ciepłe pozdrowienia i
również
życzenia.
Przyłączamy się do życzeń zdrowych, spokojnych i błogosławionych świąt. Wszystkiego co najlepsze. Dziękujemy za ciepłe i dobre słowa. I rzeczywiście każda uwaga taka bardzo techniczna, ale myślę, że też precyzyjna. To rzeczywiście każdy też może sobie sprawdzić. Wziąć karteczkę,
myślę,
sprawdzić,
że przez to
co ma,
też będziemy
tak, zanim
coraz
podpisze.
Bardziej kompetentni i będziemy
oczywiście,
kompetentnie
że tak.
Pomagali sobie.
A z tego co wiemy, koła są bardzo dobrze zorganizowane i to jest właśnie ta dobra organizacja, o której mówił ojciec dyrektor. Byle te karteczki rzeczywiście, te numery bardzo dobrze posprawdzać i myślę, że dalej już będzie dobrze. Słuszne uwagi, dziękujemy. Myślę, że wszyscy się tutaj wzajemnie edukujemy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Z Śląska. Ja mam
jeszcze raz, Adam? Adam ze Śląska, tak?
Tak, tak.
Proszę.
Stalin powiedział, że nieważne kto jak głosuje, tylko ważne kto jak liczy głosy. Czy tutaj nie może być tak, że nieważne jak my deklarację wypełnimy, tylko jak przyzna Urząd Skarbowy te pieniądze komu? Jak się państwo do tego odniosą?
Myślę, że kontrolować można, ale jak już coś napiszemy...
Ja powiem w ten sposób, są dwie metody. Otóż po pierwsze, zgodnie z ustawą, obowiązek leży po stronie naczelnika Urzędu Skarbowego. My ten podatek żeśmy odprowadzili w formie zaliczek. I teraz obowiązkiem urzędu, co do zasady, bo oczywiście przy przedsiębiorcach trzeba być może dopłacić, ale naczelnik Urzędu Skarbowego ponosi odpowiedzialność urzędniczą, że ten podatek 1% przekaże organizacji właściwie wskazanej w KRS-ie. Ale żebyśmy byli absolutnie pewni, wskazanej według numeru KRS-u, możemy podać swoje dane personalne i wtedy, jeżeli wskażemy tę organizację pożytku publicznego i wskażemy nasze dane, tam jest rubryka na to dane personalne, możemy zapytać tę organizację pożytku publicznego, bo naczelnik Urzędu Skarbowego ma obowiązek przekazać organizacji pożytku publicznego właśnie dane osób, jeżeli one oczywiście wyrażą na to zgodę i wskażą to odpowiedniej deklaracji podatkowej, przekazać jej właśnie tego donatora, tego darczyńcę, który przekazał 1% podatku. Więc możemy zadzwonić, zapytać, przepraszam, czy ten procent podatku, moje nazwisko, imię, zostało wskazane przez naczelnika Urzędu Skarbowego i to w tym takim zestawieniu zostało przekazane organizacji pożytku publicznego. Wtedy będziemy mieć absolutną pewność, czy tak się stało, czy też nie.
Tak, dziękuję. Tak jak powiedział pan poseł, w każdej z tych deklaracji jest taki jeden mały kwadracik i tam jest pytanie, czy wyrażasz zgodę na przekazanie twoich danych właśnie organizacji pożytku publicznego. I wystarczy tylko postawić krzyżyk w tej rubryczce i wtedy Urząd Skarbowy taką informację o darczyńcy nam przekaże. I rzeczywiście, jak pan poseł powiedział, wtedy można sprawdzić, czy te pieniążki do nas wpłynęły. Także wystarczy tylko zakreślić taką informację. Proszę podać moje dane osobowe i wtedy będziemy się mogli tutaj skontrolować i Urząd Skarbowy też skontrolować, czy wszystko zostało nam przekazane.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Rafał ze Śląska dzwoni.
Proszę bardzo.
Chciałem zapytać, na jakiej podstawie namawiacie ludzi do tego, żeby przekazywali pieniążki na Radio Maryja i na telewizję Trwam?
Nie wiem, czy pan dobrze słucha nas.
Tak.
Bo to nie jest to nie jest na radio i nie jest na telewizję. My mówimy o zupełnie innej sytuacji. Też były wspomniane kwestie darowizn czy wspierania, bo Radio Maryja istnieje tylko dzięki temu, że ludzie wspierają radio i robią to ludzie, którzy chcą. Nikt nie został przymuszony, nikogo się nie przymusza, tylko tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy czynią to dobrowolnie, chcą, bo uważają, że to jest dobra sprawa. Wielu ludzi mówi, no mam takiego gościa w domu, jakim jest Radio Maryja, to ja chcę tego gościa też i przyjąć, chcę to go uszanować. I tutaj myślę, te relacje między radiem a ofiarodawcami są, myślę, bardzo poprawne. I to jest dar, którym ktoś się chce wziąć i podzielić. A dziś mówimy o 1% i o organizacjach pożytku publicznego, prawda, pani dyrektor?
Dokładnie. I właśnie myślę, że tutaj nie ma jakiegoś problemu, ponieważ we wszystkich mediach, czy to są media komercyjne, czy media społeczne, jak najbardziej powinno się mówić o tym, że każdy z nas ma takie prawo, a nawet powiedziałam obowiązek, żeby wskazać, na jaki cel chciałby przeznaczyć 1% podatku dochodowego właśnie na organizację pożytku publicznego. Bo tak jak powiedziałam, nie każdy podmiot może otrzymać status organizacji pożytku publicznego. Taki status może otrzymać tylko taka organizacja, która realizuje cele uznane przez państwo za cele społecznie użyteczne. I dlatego państwo pozwoliło takim organizacjom pomagać. Więc myślę, że to jest bardzo dobrze, że uświadamiamy również i w Radiu Maryja wszystkie naszych słuchaczy, prawda, że mamy takie prawo, a nawet, jak ja powiedziałam, obowiązek, żebyśmy mogli wskazać cel, na jaki chcemy przeznaczyć właśnie ten 1% naszego podatku.
No to jest, jeśli ojciec pozwoli, ja bym wróciła jeszcze na sekundę do tego poprzedniego, bardzo ważnego telefonu, bo jeśli ludzie wskazują ten cel, czyli ten KRS, czyli tą konkretną organizację pożytku publicznego, niezależnie jak ona się tam nazywa, to tutaj padła taka wątpliwość, czy aby rzeczywiście ta moja kwota zostanie tam przekazana w to właściwe miejsce. Tu państwo wytłumaczyli nasi eksperci, że wystarczy jeszcze, prawda, w tym kwadraciku małym podać tą informację, żeby te dane osobowe do tego, do kogo miałyby trafić te nasze podatki, żeby tam ta informacja trafiła. Być może będzie też zwrotna, będzie można to sprawdzić, ale ja postaram się jako wiceszefowa Komisji Kontroli, bo przecież te urzędy podlegają też kontroli, prawda? Podlegają kontroli Najwyższej Izby Kontroli, innych jednostek kontrolujących. Czy aby nie odbyły się już takie kontrole wcześniej? Wyrywkowe oczywiście, czy to jest należycie zrealizowana kwestia przekazywania. Jeśli się nie odbyły, to poprosimy o taką kwestię, tak żebyście państwo mogli, mając raport, być pewni, czy tak się dzieje. Ja sądzę, że tak. Tym bardziej, że jest właśnie kwestia owej możliwości identyfikacji danej osoby. W związku z powyższym nie sądzę, żeby tutaj były jakiekolwiek nieprawidłowości, ale to też oczywiście będzie można skontrolować jako pewną dziedzinę, pewien obszar działalności państwa, w tym w zakresie akurat urzędów skarbowych.
Jeżeli mogę jeszcze się odnieść do radiosłuchacza, otóż, szanowny panie, ta audycja ma charakter czysto informacyjny. Dlatego, że wiele osób, jak wynika z danych statystycznych, ja przypomnę, tylko 45% osób płacących podatek dochodowy deklaruje ten 1% podatku i ponad 50% jeszcze osób nie ma tej świadomości albo tej wiedzy. I my chcemy ludzi uwrażliwić, dlatego że nie tylko my, ale przede wszystkim ustawodawca przywiązuje szczególną wagę do organizacji pożytku publicznego, dając pewne preferencje tymże podmiotom, chociażby zwolnienie z podatku dochodowego dla fundacji czy stowarzyszeń, chociażby obniżenie podatku czy zniesienie podatku od nieruchomości, jeżeli korzystają z nieruchomości, na przykład zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwolnienie z opłat skarbowych, opłat sądowych. Jeżeli więc ustawodawca uważa, że to jest tak ważny problem, to dlaczego na łamach rozgłośni Radia Maryja czy Telewizja Trwam o tym nie mówić? Co więcej, ustawodawca zobowiązał media publiczne, to jest bardzo ważna rzecz, do tego, aby nieodpłatnie informowały o działalności właśnie prowadzonej przez organizację pożytku publicznego. Czyli inaczej mówiąc, każda organizacja pożytku publicznego, która zechce, a tak jest, tak się dzieje, proszę, wystarczy zobaczyć, włączyć telewizję publiczną, wręcz się reklamując, nakłaniając czy zachęcając do opłacania po to, że uważają, że to, co robią, to jest cel szczytny. I tak się też dzieje i do gazet, innych publikacji dołączane są płyty. Na stronach internetowych czy w internecie jest pełno takich właśnie programów po to, żeby pozyskiwać te środki. Więc ja powiem w ten sposób. Wiedzy i informacji nigdy za wiele. Dlatego my chcemy uwrażliwić, my chcemy przekonać, my chcemy prosić o to, żeby zważyć i się zastanowić, że skoro można, to warto. A w związku z powyższym, skoro ustawodawca uznał, że to jest, podmioty są niezwykle istotne, niezwykle ważne i ważną, pełnią ważną funkcję, to my się do tego głosu dołączamy i chcemy ludzi o tym fakcie informować. Macie możliwość skorzystania, więc zachęcamy, skorzystajcie. Na kogo wpłacicie? To już decyzja indywidualna, czy na kogo wskażecie? Każdego z radiosłuchaczy, każdego z telewizów i to w każdej telewizji, czy publicznej, komercyjnej, czy innej. Jeżeli będzie taki program, to myślę, że ten program spotka się z aprobatą, z dobrym odbiorem, dlatego że ludzie po prostu łakną wiedzy. A tej wiedzy, jak widać, po prostu jest niewystarczająca ilość.
Tych odliczeń może być wiele, tak? Bo mówiliśmy o tych 6%, właśnie że darowiznę można. Można ten 1%. Gdyby o tych możliwościach, które są przed ludźmi, i to nie jest tak, że teraz wszystko musimy wziąć i wpłacić na Radio Maria, żeby ktoś nawet tak nie odbierał, chociaż no, publika jest jaka jest i mamy świadomość tego, że ci, którzy słuchają radia, ci też to radio utrzymują i czynią to od 23 lat. Czy przez darowiznę taką, że te 6%, czy po prostu mamy 10 zł, 20, 50 i ofiarujemy. Czasem no, poruszeni są ludzie też i słuchające Radia Maria, że ktoś daje na radio, tak? No ale jak powiedziałem, daje to z dobrej woli, nieprzymuszony, bo chce, żeby to dzieło istniało, rozwijało się, tak jak daje na wiele innych dobrych dzieł. Prawda, pani dyrektor?
Tak. I jeżeli daje na to radio, to też ustawodawca przewidział taką sytuację, że właśnie dla właśnie radia społecznego, ale radio, tak jak powiedziałam, jest prowadzone przez kościelną osobę prawną, możemy przekazywać właśnie w ciągu roku darowizny, czy to będzie 5-10 zł, czy więcej. I jeżeli przekażemy takie darowizny, to 6% od dochodu możemy sobie odliczyć, tak? Czy możemy sobie odliczyć, jeżeli mówimy o osobach fizycznych. Natomiast jeżeli taką darowiznę by przekazała osoba prawna, czyli spółka prawa handlowego, to może przekazać 10% dochodu. Znaczy oczywiście może przekazać też więcej, ale 10% przekazanego dochodu będzie kwotą wolną od podatku. I to możemy uczynić. To dotyczy radia. Tak jak powiedziałam, ponieważ tutaj jest prowadzony przez kościelną osobę prawną, ale również takie darowizny można przekazywać na rzecz fundacji i stowarzyszeń, które mimo, że na przykład nie są organizacją pożytku publicznego, ale prowadzą i realizują zadania, które są przypisane w ustawie właśnie dla organizacji pożytku publicznego. I między innymi taką organizacją jest chociażby Fundacja Lux Veritatis, Centrum Telewizji Trwam, która również wypełnia takie zadania, które są przypisane w ustawie dla organizacji pożytku publicznego i tam też możemy kierować nasze darowizny. Ale to są darowizny przekazywane w ciągu roku i tutaj przekazujemy takie darowizny na konto danej organizacji, danej fundacji czy dla radia, prawda? I to jest jakby...
I też trudno tutaj komuś zaglądać do kieszeni i mieć do tego żal, że daje pieniądze na to czy na inne
to
dzieło.
To jest dobra wola, możemy dawać na rzecz innych fundacji czy innych stowarzyszeń, które oczywiście wypełniają te cele organizacji pożytku publicznego. Także, no, tak jak ojciec powiedział, każdy z nas wie, na co chce i może wydać swoje pieniądze.
Dziękuję.
Proszę dodam jedną rzecz, jeżeli można. Tuż to, co pani dyrektor wspomniała, te 6% od naszego dochodu, jeżeli chodzi o osoby fizyczne i 10%, maksymalnie 10%, jeżeli chodzi o osoby prawne, które się odpisuje od podstawy opodatkowania, czyli de facto ta kwota jest nieopodatkowana, to jest bardzo istotny element, bo ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zauważył, że jeżeli chcemy wydawać, a mamy taką wolę, mamy dobre serce, na szczytny cel, to ustawodawca nawet uszczuplając swój dochód, przecież jako dochód fiskusa, uznaje, że ważniejsze jest co? Ten cel szczytny niż dochód państwa. W związku z tym przewidział te regulacje w ustawie podatkowej jednej i drugiej. I co niezwykle ważne, jeżeli podatek ma charakter przymusowy, to świadczenie, o którym mówimy, do 6%, jeżeli chodzi o osoby fizyczne i do 10%, jeżeli chodzi o osoby prawne, jest dobrowolne. To nie musi być 6%, może być 3%, może być 4%, może być 2%. Ale co jest istotą tego? W przeciwieństwie do podatku, cechą tego świadczenia jest dobrowolność. Możesz, ale nie musisz. Jeżeli zapłacisz te pieniądze, to ta kwota, którą zapłacisz, nie będzie opodatkowana. I ustawodawca zauważył szlachetność tych intencji, szlachetność takiego postępowania i nawet kosztem własnym, jeżeli tak to mogę określić, fiskusa uznał, że to jest cel ważniejszy. Więc jeżeli in corpore ustawodawca jest mądrzejszy od
nas wszystkich...
Tak
jak powiedziałem, że trudno czynić komuś zarzut, tak, że chciał prawda. Się podzielić, bo jeżeli ustawodawca to przewidział, jest taka regulacja
to jest
w państwie,
świetne.
No to dlaczego mieć żal do sąsiada, że on wsparł?
Skorzystanie ze swojego prawa. Po prostu musimy umieć korzystać ze swoich praw, które nam dał ustawodawca.
I umiejmy rozumieć też przepisy i regulacje, które są skierowane do ludzi. No, to jest element pewnej dobrowolności, więc uszanujmy to, że ktoś ma i chce się z innym podzielić.
Natomiast
piękne,
co do 1% jest ta różnica, że nam już ten podatek pobrano. Tak. Już pobrano, jest w kasie państwa, tylko my na koniec wskazujemy, że 1% z tego, co nam pobrano, my sobie życzymy, żeby poszło na organizację pożytku publicznego. Dlatego tak ważne jest, żeby to była wskazana dobra, ta organizacja, która ma ów KRS, prawda, czy żeby to było zgodne też z prawem, prawda, żebyśmy jakby tutaj nie popełnili błędu, bo tych organizacji, jak na początku powiedział ojciec dyrektor, jest zarejestrowany i pani dyrektor w telewizji również trwam ponad 8 tysięcy, ale tak naprawdę fizycznie ich jest też różnych organizacji dużo więcej, ale tych, na których można wskazać, to są te, które są w specjalnym rejestrze i to jest ważne, żeby ten numer odpowiadał naszym oczekiwaniom i naszym życzeniu i woli.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Melania się kłania.
Ja
chciałam również poinformować i przekazać taką informację dla osób, które będą jakby korzystały z rozliczenia przez biura podatkowe, żeby uważały, czy faktycznie ten KRS jest wpisany właściwie. Ponieważ te fundacje właściwie przed okresem, przed terminem złożenia zeznań, to wiele, wiele z tych fundacji zostawia ulotki i to czasami wielkie ilości. I to są kilkanaście, które właściwie już przychodzą przede wszystkim do biur rachunkowych, które działają już jakiś dłuższy czas. Właśnie przekazują te ulotki z prośbą o jakby namawianie ludzi. Także jakby jeżeli będziemy korzystać z biur, prosimy, aby ten KRS był wpisany właściwie. I ja chciałam poinformować, że my przekazujemy darowiznę na rzecz Radia Maryja i teraz przekażemy jeszcze dodatkowo ten 1%, ponieważ dla nas Radio Maryja jest takim wspaniałym uniwersytetem. I tak jak nasi rodzice, dziadkowie słuchali Radia Wolna Europa, Głosu Ameryki, żeby rozumieć i wiedzieć, co się faktycznie dzieje, tak my słuchamy naszego cudownego Radia Maryja. Pozdrawiam wszystkich i niech Pan Bóg błogosławi w święta i w całej przyszłości.
Dziękuję Pani Melanio. Wszelkiego też dobra dla Pani. Szczęść Boże. A czyli następny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zaskoczony jestem, pomyślałem, że się nie dodzwonię w
ogóle. A jednak się udało.
A jednak
Pana
się
imię?
Udało. Właśnie Jan ze Śląska.
Proszę bardzo.
Ze Śląska, ale dużo z tego Śląska ostatnio. Ja chciałem tylko zapytać, dlaczego ten pan jest zdziwiony tą sytuacją i też taka newralgiczna jest sytuacja u mnie, bo ja naprawdę mam też problem z tą sytuacją, że jestem na tą drugą stronę aż przesadnie zdenerwowany. Ale jak tu nie być zdenerwowanym, jeżeli ktoś tego nie potrafi zrozumieć? Dlaczego ja na przykład muszę wysłuchać, tak jak już Państwo powiedzieli, z telewizji Polsat czy z innych, co już sprawdziłem i niestety, proszę Państwa, właśnie sprawdziłem, jest wiele takich podszywanych osób, które wykorzystują, jak tutaj zwróciliście uwagę, osoby starsze i tak dalej. I tutaj ktoś się o to nie martwi, o to, że są niedoinformowani ludzie, natomiast tutaj ktoś w szpilę od razu uderza. I ja po prostu powiem szczerze, że to jest typowo przez pewne gremia tak sterowane, bo nawet jeżeli by człowiek nie chciał i chciałby mieć po prostu, jak to ktoś uważa, mamy demokrację, prawda? To się nam wsącza takie, przez takie czy inne, ja już bym też chciał podał przykłady, na przykład choćby z tych telewizji. Jak tu można uważać, że mamy swobodę wyboru? Jeżeli tutaj w normalnej katolickiej rozgłośni ktoś się wtrąca, bezczelnie coś mówi, na jakiej podstawie, gdzie doskonale przypuszczam sobie, zdaję sprawę, że również mógłbym odwrócić uwagę, na jakiej podstawie na przykład telewizja Polsat czy tam inna nadaje. Przecież to jest oczywiste, przed chwilą zresztą Państwo to wytłumaczyli. A ja tutaj też chciał zwrócić uwagę, że też te narzucanie, gdzie tam któraś z pani też powiedziała w radiu wyraźnie i też była podenerwowana, narzucanie innym jakby obowiązku i trudności wymanewrowania się z obowiązków, które są czasem wbrew naszej woli. Tego tutaj jakoś trudno jest czasem komuś wytłumaczyć. Serdecznie przepraszam za tą emocjonalność. Ja bym podał jeszcze konkretne przykłady, ale na razie na tym zakończę. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani Janie. No, ale nam pewnie nie pozostaje nic innego, tylko naprawdę dalej z sobą rozmawiać. Argumenty, nie siła, czy argument siły, nie, tylko siła argumentu. To jest bardzo ważne i jeżeli chcemy dojść do jakiegoś porozumienia, to musimy raz, drugi, trzeci, może z tej strony, z innej, rozmawiać, bo inaczej no, będziemy stawiali mur między sobą i każdy zostanie przy swojej racji. I jeszcze no, pytanie, czy tylko w negatywnych emocjach, czy jeszcze może w czymś poważniejszym. Więc po prostu rozmawiajmy i podkreślajmy też tą wolną wolę, tak, że to nie jest, że ktoś jest przymuszony. A jeżeli ktoś chce dać ofiarę, chce złożyć dar, chce komuś pomóc, to masz mieć do niego żal, że pomógł sąsiadowi, no to, bo co, bo ty nie pomagasz, albo nie powinno się pomóc, ale on ma takie pragnienie.
Czy nie dajmy się zapędzić po prostu w kozi róg? No, jeszcze raz powtórzę, to jest nasza wolna wola, ale w tej wolnej woli też nie wolno nam popełnić błędu, prawda? Bo jeżeli popełnimy błąd, to albo te intencje będą nie tak zrozumiane, albo ta pomoc nie będzie udzielona i wtedy nasza wola nie będzie wykonana, więc tutaj jak najbardziej informacja w tym zakresie jest zgodna z prawem i te wszystkie przepisy, które przytoczył pan poseł Andrzej Romanek, są jak najbardziej na rzeczy. Natomiast jestem przeciwna temu, żeby... no, załóżmy dobrą wolę. Czy może ktoś za późno włączył radio, tak nie usłyszał od początku, jaka jest, jakie tutaj, jakie, czy wcześniej telewizję trwam, nie słuchał, jak ta dyskusja przebiegała od samego początku. Materia jest bardzo trudna i stąd rozumiem, że pan mógł, powiedzmy, tego nie zrozumieć. A jeżeli wola była zła, no to bardzo często jest taki zarzut, może ja się nim posłużę, on jest prosty. Prosty, ale dobitnie świadczący. Jak się zarzuca na przykład, prawda, jakieś wydatki, nie wiem, kościołowi czy mojej parafii, to ja zawsze pytam, a dajesz na tacę? Nie. To co komu do domu, jak do mnie jego. Przepraszam. Prosty, ale od razu dyskusja jest zakończona. To jest wolna wola, na szczęście, po 89 roku.
Tylko nieraz trochę więcej tej wolnej ludziom woli przeszkadza, mam, że drugi coś ma, tak?
Albo, myślę, albo że tak, to jest pomógł, zwykłe niezrozumienie. Potrzeba tak, też. Tak. Nie, to, o tym musimy jasno też mówić, nie dawać się zapędzać w kozi róg, bo tak być nie może, że ludzie na przykład, którzy chcą dać, są w jakiś określony sposób zastraszani albo dyskryminowani. Na to nie ma zgody. Nie ma zgody na to. Jest nasza wolna wola. Chcę, to daje na radio katolickie czy telewizję katolicką, czy odpisu 1% na tą czy inną organizację pożytku publicznego, ale mamy prawo wiedzieć, w jaki sposób to zrobić, jakie, tak żeby, jeszcze raz powtarzam, nie popełnić błędu. A krytyka innych osób jest po prostu krytyką, w mojej ocenie, nieuprawnioną.
Ja dodam jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jest cały czas po 89. Wszyscy mówią, politycy różnych formacji politycznych, że chcemy społeczeństwa obywatelskiego, a społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo świadome. Świadome swoich praw i swoich obowiązków. Skoro Polacy płacą podatki, daje się im szansę taką naprawdę niewielką, żeby ten 1% z tych zobowiązań, które są przymusowe, przekazać na cel, który oni uważają za słuszny i zasadny, to przecież im więcej Polaków o tym wiedzę będzie miało, to tym lepiej dla Polski i dla tegoż społeczeństwa, bo oni wiedzą wtedy, jakie są ich prawa. O obowiązkach cały czas się mówi, natomiast o tych prawach niestety tej mowy w polityce jest jak najmniej. I niestety muszę powiedzieć z pewną taką przykrą konstatacją, że do tego społeczeństwa obywatelskiego, co po niektórzy odwołują się raz na 4 lata, kiedy przychodzi do urny wyborczej i przychodzi głosowanie. Wtedy mówią wszyscy o tym, że musimy być społeczeństwem obywatelskim, ale ten okres pomiędzy wyborami, to już co po niektórzy politycy o tej obywatelskości polskiego społeczeństwa niestety zapominają.
Proszę bardzo, Radio Maria.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże. Szczęść Ojcu Boże. Grzegorzowi i wszystkim w studio, mówi Halina z Warszawy. Ja chcę powiedzieć, że od momentu, od kiedy tylko była taka możliwość odliczania 1% od podatku, to oczywiście czyniłam. No, wtedy dawałam to na Caritas, czy na inne jakieś organizacje, Stowarzyszenie Obrońców Życia, czy nawet na Caritas w mojej parafii. Ale no a teraz już z kolei wiem, że na Fundację Nasza Przyszłość. Natomiast chcę powiedzieć również o darowiznach. Darowizny, no też tych darowizn w ciągu roku jest sporo i odliczam to też tam właśnie od dochodu. Jest tylko dosyć dużo pisaniny, dlatego że trzeba dodatkowo wypełniać PIT zero jako załącznik. To wszystko oczywiście bierze się, ten PIT 37 i PIT 0. Ja akurat wypełniam oczywiście wspólnie z mężem, więc jest trochę tego liczenia, dodawania, odejmowania i tak dalej, i tak dalej. Trzeba to robić bardzo dokładnie, dlatego że Urząd Skarbowy sprawdza i nawet jak się ktoś pomyli tam o 10 zł, to już oczywiście przysyłają pismo, że trzeba od nowa wypełnić i tak dalej. No więc naturalnie trzeba to poświęcić trochę na to, tak, poświęcić trochę na to czasu, bo no, żeby to dokładnie zrobić, zanieść to najlepiej do urzędu. Trzeba mieć w 2 egzemplarzach, podstemplują, datę postawią i wtedy już ma się ten dokument i oczywiście trzeba trzymać również te kwity i wpłat darowizn, dlatego że ja oczywiście nigdy nie miałam żadnej kontroli, ale wiem, że trzeba to trzymać, bo mogą nawet taką kontrolę zrobić. No to w zasadzie chciałam na te rzeczy zwrócić uwagę. No i oczywiście uważam, że najważniejsze to chcieć i ludzie się muszą mobilizować, bo wszystkie możliwości takie korzystne trzeba wykorzystywać. I to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Szczęść Boże i na wszystkie dni tego roku, na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. No i niech Pan Jezus błogosławi, Matka Boska ma wszystkich w opiece. I Radio Maryja i wszystkie dzieła, które przy nim powstały, żeby trwały, rozwijały się, a wszystkich ludzi proszę, żeby wspomagać te dzieła i modlitwą, darem serca, bo naprawdę na to zasługują.
Bardzo dziękujemy.
Szczęść Boże.
Pani Halino, szczęść Boże.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Tak, tutaj pani dyrektor zwróciła uwagę na ten fakt, że jeżeli przekazujemy właśnie te darowizny, te 6% od naszego dochodu w trakcie roku, to oczywiście musimy wypełnić ten dodatkowy załącznik PIT 0, ale jest jeszcze ważne, żebyśmy właśnie potem trzymali w naszej dokumentacji, tak, przez okres bodajże 5 lat od końca roku podatkowego, kiedy składamy deklarację, czyli jeżeli złożymy teraz deklarację za rok 2014 w roku 2015, to jeszcze od tego 2015 liczymy 5 lat i musimy trzymać się, że tak powiem, te dokumenty u siebie gdzieś tam w dobrym miejscu, a chodzi nie tylko o deklaracji, ale właśnie również o dowód wpłaty. To znaczy musimy mieć dowód wpłaty i trzeba pamiętać, oczywiście te darowizny musimy przekazywać na rachunek bankowy. To jest ważne, żeby przekazać darowiznę na rachunek bankowy organizacji czy fundacji, a nie gotówką. I to musimy w razie kontroli mieć i wykazać się takim dokumentem.
Tak, bo pani podkreśliła tutaj bardzo ważny element tak zwanej należytej staranności przy dokonywaniu czynności. Ta staranność jest ważna, stąd też ten nasz program, tak, i ta informacja, to przechowywanie, archiwizacja, o którym tutaj mówiła, zwróciła uwagę słusznie radio słuchaczka, ale też pani dyrektor to podkreśliła, jest naprawdę bardzo ważnym elementem, bo takiej kontroli możemy tutaj w tej sytuacji w każdej chwili w ciągu tych 5 lat podlegać.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Ja mam takie zdanie na temat, bo słuchuję się w audycję i powiem szczerze tak. Ja tylko słyszę u Was w radiu, jestem katolikiem, od razu zaznaczam, chodzę do kościoła, wierzę w Boga i tylko słyszę tak. Nie wspieracie Radio Maryja albo nie popieracie działań ojca dyrektora i nie jestem prawdziwy, to nie są prawdziwi katolicy, nie są prawdziwi. Tak samo jest to fundacją. Ja mam taką uwagę, myślę, że słuszną, bo mówicie tutaj o programie, który będzie zamieszczony na stronie internetowej fundacji, żeby na przykład ten numer KRS nie był wbudowany tak, że nie można go usunąć, tylko żeby go można było wpisać zgodnie ze swoim sumieniem. Chciałbym się odnieść, bo to dotyczyło, było w tej audycji aktualnie, odnieść się do słowa ojca dyrektora, który powiedział bardzo dla mnie bulwersujące słowa, że pewnym osobom ojciec dyrektor nie uwierzy nigdy w życiu, a ojciec dyrektor jest kapłanem i według mnie Pan Bóg każdemu człowiekowi wierzy i nieważne, czy postępuje źle, czy dobrze, każdemu. To jest moje zdanie. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję Panu. Ja też myślę, Pan Bóg nas kocha, miłuje. Pan Bóg jest naszym dobrym ojcem, ale to też my sami o sobie wydajemy świadectwo, kiedy kłamiemy drugiego i czynimy to specjalnie albo w sposób zamierzony, bo tutaj też wspomniane były osoby, które powiedziały, że tak, a nie inaczej stało się to i to było tak zrobione. I to są też osoby zaufania publicznego, stojące, prawda, na straży też tego prawa. Więc a co do tych pieniędzy, gdybym panu przeczytał program Radia Maryja, który od poranka był realizowany, to oczywiście na antenie Radia Maryja pojawią się informacje, że prosimy o wsparcie dzieła Radia Maryja, bo mamy też do tego prawo, bo tylko w ten sposób się utrzymujemy i gdyby pan popatrzył na kolejne punkty, no to tego czasu na to, kiedy prosimy o pomoc jest niewiele w porównaniu z tym wszystkim, co zawiera cały nasz program. Bardzo proszę. Halo, halo?
Tak, można?
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Może wchodziłem do pokoju, właśnie z radia teraz przyszedłem, tak. Wchodziłem do klasztornego pokoju, usłyszałem w radiu tego pana końcówkę, że ja powiedziałem, że nikomu nie uwierzę nigdy temu, kto kłamie. No oczywiście, że tak. I mówi, że Pan Bóg wierzy nam zawsze. Nie mieszajmy porządków, proszę Pana, kochany Panie. I nie bądźmy naiwni. Pan Bóg wierzy nam, jeżeli żałujemy. Owszem, uwierzy, jak się nawróci, jak naprawi krzywdy, jak powie, kłamałam, czy kłamałem, czy albo przepraszam, pomyliłem się i tak dalej. I później zobaczy w życiu, że to jest prawda, że rzeczywiście jest zmiana. To tak, ale nie można, proszę pana, miesza pan porządki. Ja za tych ludzi, za moich prześladowców także i za tych kłamców i za tych niszczących Polska się modlę codziennie, nie wymawiając. Modlę się o przemianę serc, o to, żeby tego zła nie robili. Ale nie znaczy, że ja mam im wierzyć. To byłby naprawdę szczyt naiwności. Szczyt naiwności. Każdy święty chodzi twardo po ziemi i idzie do nieba, ale nie jest naiwny. Jeżeli nawet są procesy beatyfikacyjne czy kanonizacyjne, kogoś na ołtarze wynoszą, to patrzą między innymi, czy był roztropny. I to jest właśnie do roztropności należy. Należy widzieć bardzo jasno. Widzieć. I proszę pana, a drugie, jeżeli mówimy, piętnujemy zło, demaskujemy zło, to jest demaskowanie grzechu, demaskowanie złego, to jest demaskowanie i szatana, jego działania. I to jest też ewangelizacja, a nie tak... Ja jestem zaskoczony, że dorosły mężczyzna mówi, ma pomieszane pojęcia. To trzeba, no widzicie państwo, jak bardzo ważne jest wykształcenie i logiczne myślenie. To jest bardzo ważne i tego dzieci też trzeba uczyć i młodzież. Do logicznego myślenia pomaga między innymi matematyka, dobra filozofia. Filozofia to nie marksizm. Tak. Filozofia, prawdziwa filozofia, klasyczna filozofia, logika i tak dalej. Także to odpowiedziałem. A temu panu, który tam coś mówił, że ja mówię na radio Maryja i tak dalej, ale o czym ja mam mówić? Mnie zależy na tym, żeby istniało i będąc w radiu, jakoś będąc odpowiedzialny za nie, ja widzę, jaka jest kondycja również nasza, czy damy radę zapłacić za wszystkie stacje, za przekazy satelitarne, za bycie na multipleksie, bycie w eterze, za mikrofony, ludziom zapłacić. Przecież ci ludzie pracują, kochany panie. To trzeba, a gdzie ja mam mówić? To co? Pan mówi, nie dawajcie na Radio Maryja. I pan się obraża, że któryś tam pan, że na Radio Maryja, a radio kosztuje. Jak pan dzwoni do tego radia, pan słucha, a nie wystarczy tylko słuchać, ale i pomagać. Nie tylko wystarczy tylko korzystać, ale i pomagać. Młodzież to mówi, idzie na sępa, prawda? Coś. No. My musimy być wszyscy odpowiedzialni. To jest taka ambicja musi być i polska, i katolicka, nie tak. To proszę pana, ja odbieram to jako normalne niezrozumienie. Może nie atak, ale niezrozumienie i liczę na zrozumienie. My jeszcze uświadommy sobie, że właśnie takiego radia jak Radio Maryja, takiej telewizji, jak telewizja trwa, proszę mi znaleźć w byłym bloku wschodnim. Proszę mi znaleźć w Europie. Proszę mi znaleźć więcej w Ameryce. W Ameryce Łacińskiej, w którym będzie telefon i ludzie telefonują, rozmawiają i to jest tak potężny dialog całego narodu polskiego. Każdy może, prawda? No. I to jest coś niesamowitego, niesamowity dar. I to też trzeba mieć wyobraźnię pewną, żeby to zauważyć, zrozumieć i pomyśleć, a jak to idzie? To samo tak? Skąd? Jak to powstało? Tak, to, że Gazeta Wyborcza nas atakuje, TVN, czy Polsat, czy jeszcze jakieś info, No to popatrzcie, kto to atakuje. O co tu chodzi? Popatrzcie, jak ja mogę ufać pani Kopacz czy Tuskowi? Jak ja mogę im ufać, temu rządowi, jeżeli oni nas od początku niszczą? Jak mogę mu ufać? Ja wiem, że to są kłamcy niepowtarzalni. I mówię to w sposób bardzo odpowiedzialny. Oszukują mnie z tej ziemi. Ja jestem tym oburzony. Ja jestem też obywatelem. I ja nie dostaję żadnych pieniędzy za to, co pracuję. Nie tak jak oni. Ja się zdecydowałem na to, ale ja chcę służyć Panu Bogu, Kościołowi, ojczyźnie, narodowi, ludziom. I mogę każdemu to w twarz powiedzieć. A to, co mówią na mnie, imperium, majbachy, przeróżne rzeczy, to są oszczercy. I mają do dyspozycji media, nie wiadomo jakie. To są oszczercy. Tak. I to jest nienormalne. I to jest brak demokracji. I to jest terroryzowanie w inny sposób. Prawda? Odbieranie dobrego imienia i tak dalej. I dlatego my, katolicy i Polacy, miejmy wreszcie rozum, nie dajmy się oszukiwać. I patrzmy, rozróżniajmy zło i dobro i tak dalej. I wspierajmy każde dobro. Ja nie mówię, że tylko Radio Maryja wspierać. Nie. Każde dobro. Każde dobro. Wspierać i patrzeć, czy to jest dobro, ale nie kłamstwo. Nie deprawacje dzieci czy młodzieży. Nie. Bo my wtedy mamy grzech też tak samo. Dokładamy do tamtego zła nasz grzech jeszcze, jeżeli wspieramy tamto zło. Jeżeli nie potrafimy nazwać sprawy po imieniu. Ja jeszcze raz mówię, ja za tych kłamców, którzy nam krzywdy zrobili, bardzo dużo. Od samego początku. Ponad 24 lata pracuję nad tym, żeby było radio. A później telewizja i inne dzieła. I wiem, ile kłód rzucali, ile mieliśmy procesów, ile oszczerstw. To jest przynajmniej 4000 wypowiedzi rocznie w różnych mediach. Począwszy najwięcej jest kłamstw w Gazecie Wyborczej na nas. Te wszystkie TVN-y i wszystkie te wszystkie gazeciny przeróżne, przepraszam, jak to nazwać, to robią to. No niektórzy, którzy cieszą się z czyjejś krzywdy, mają tak zwane, jak to Niemcy nazywają, Schadenfreude, cieszą się z czyjegoś nieszczęścia, no to się też cieszą, ale to jest nieludzkie. I ja mówię, ja nie mam dzieci, nie mam żony, ale wy macie żony, dzieci, wnuki, pomyślcie o nich wreszcie, a nie tak. I zobaczcie, że Kościół robi dużo dobra. I księża robią dużo dobra. I w Radio Maryja też robimy dużo dobra. I popatrzcie także na tych polityków, którzy też się poświęcają, robią dużo dobra. A jeżeli to się tak poniewiera ich, jak on coś jeden trochę zrobi, coś nie tak, pani sałatkę jadła w trakcie o drugiej w nocy, czy o którejś, no bo kto o tej godzinie, jeżeli jeszcze ma choroby różne, trzeba zjeść coś w międzyczasie, a wyjść nie może z tej sali, bo głosowanie jest, to co z niej robili? Poniewierali tę panią profesor jak nieludzko, prawda? I my, jak my na to reagujemy, prawda? To dużo byłoby, dlatego Radio Maryja i to jest wielki skarb, wielki skarb. Dziękujemy tym, jest wielu takich ludzi, którzy rozumieją to. Zależy im na ewangelizacji, zależy im na tym, żeby wiara była w narodzie naszym i zależy im na Polsce.
Bo ojcze dyrektorze, można by powiedzieć, jeżeli ludziom odpowiada to, że nie mamy praktycznie gospodarki polskiej, nie mamy zakładów pracy.
Ojcze, bo w dużej mierze tak jest, że ludzie są sobie za przeproszeniem, są po prostu, jesteśmy, proszę ojca, przez tyle lat komunizm nas zniszczył, nasze myślenie. A po komunizmie, po 81 roku, jak oni oszukali z tą, prawda, wyprowadzili ludzi w pole, 10 milionów ludzi było zapalonych do Solidarności. Oni, to co oni z tym zrobili? Jak oszukali? Prawda? No i to teraz po 89 roku jeszcze bardziej te umysły, powiedziałbym, rozmiękczają, niszczą myślenie, napuszczają jeden na drugiego, wyśmiewają. Jeżeli w Polsce któryś ksiądz jest bardziej, widać, że idzie do przodu i ma sukcesy, to go się zaraz wyśmiewa. Jak nie pedał się, nazywa go pederasta, czy jakiś tam pedofil, homoseksualista, to mu się zarzuca co innego i się wyśmiewa. To jest podłe. To jest podłe. No, a jeżeli jakiś patriota jest i się poświęca dla narodu, przeżycie polityczne, czy poświęca się, ja widzę, ile w Sejmie porządnych posłów jest. Ci posłowie walczyli między innymi o telewizję Trwam. To co się z nimi robi? Wyśmiewa się ich, wyzywa. Wyzywa, proszę ojca, wychodzi pan Kaczyński gdzieś, prawda, w tym, jak go wyzywają na sali sejmowej. Czy to jest normalne? Nie możemy rozmawiać merytorycznie? Co się porobiło? I dlatego to trzeba odnowić od dzieci, od młodzieży, kształtować, pokazać młodzieży, jak piękna jest Polska. Polskę trzeba kochać. Za Polskę miliony umierały. Te wszystkie archipelagi, gułag, obozy na wschodzie, obozy koncentracyjne w Polsce i nie tylko w Polsce. Ile Polaków zniszczonych, zmarnowanych, ile wieków walczyliśmy o tę wolność. No i co? Ja jestem dumny, że jestem Polakiem, a nie weźmy manele i ucieka gdzieś za miskę soczewicy, sprzedaje Polskę, prawda? Także i przede wszystkim ja do tego pana, który tam mówi, że prawda, to ci, co powiedzieli teraz te rzeczy, ja mówię o Radiu Maryja, czy że ja nie zapomnę, że ja nie coś takiego, że nie uwierzę. Oczywiście, że nie uwierzę kłamcy. Jak kłamca kłamie, to ja mu nie wierzę. Tak samo jak złodziej kradnie, to później, owszem, przebaczę mu, ale puferek trzymaj zamknięty, bo on ma, nie wiadomo, czy ci nie ukradnie znowuż. Tu trzeba być pewnym, że się nawrócił, że się zmienił. A to jest kłamstwo na kłamstwie. Wystarczy tylko w telewizji popatrzeć. Kłamstwo na kłamstwie. I ci kłamcy na najwyższe szczeble weszli. I będzie tak długo będzie źle, dopóki Polacy wszyscy nie zmądrzeją. Wszyscy. Ja cieszę się tym, że młodzież coraz więcej rozumie. Coraz więcej młodzież rozumie i to jest nadzieja. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy jeszcze dyrektorze. Pani dyrektor też chciała słowo powiedzieć.
Ja chciałam powiedzieć temu panu, jeśli nas jeszcze słucha, że nie wiem, czy wie, że Radio Maryja jest nadawcą społecznym, co oznacza, że nie może i nie ma u nas reklam, czyli nie finansujemy stacji z reklam. A jako nadawca społeczny ma taką możliwość, że finansuje się między innymi właśnie z ofiar słuchaczy i to jest sprawa prawidłowa.
Nie mamy innych możliwości.
I tak może być, dlatego też no, nasz program, tak jak mówię, nie jest przerywany reklamami i to jest normalna sprawa. A jeżeli chodzi jeszcze o ten PIT, czy na stronie fundacji mógłby być bez wpisanego KRS-u? No nie mógłby, bo ja rozumiem tak, że jeżeli ktoś poszukuje, żeby wspomóc właśnie fundacji naszą przyszłość i chce być darczyńcą tej fundacji, chce być jej przyjacielem, no to dlaczego my mamy jemu nie pomóc, prawda? I dlaczego mamy nie przygotować mu druku, który już część pracy za niego zrobi i tam będzie podany ten numer KRS-u.
Taki neutralny może być na stronie ministerstwa.
Właśnie, chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś jeszcze chciałby wesprzeć fundację, która jest również, czy tam stowarzyszenie, które jest również organizacją pożytku publicznego, a może nie ma własnej strony, może nie ma własnego takiego druku deklaracji, to może sobie wyjść na stronę Ministerstwa Finansów i tam są też wszystkie deklaracje. One są puste, nie mają wpisanych numerów KRS-u i wtedy każdy może sobie taką deklarację ściągnąć i wpisać sobie KRS tej fundacji, którą sobie z tej listy 8000 organizacji wybierze. Także tutaj jest spokojnie, każdy może zaspokoić swoją potrzebę serca.
Jeśli ojciec pozwoli, bo no nie odmówię sobie tego, jest to katolickie radio. Ja jestem członkiem kościoła, świeckim członkiem kościoła. Uważam się za może taką malutką cząstkę, ale jednak uważam się za tą część kościoła, podobnie jak uważa się moja najbliższa i nie tylko rodzina. I chcę panu powiedzieć, że nikt nam nie może odmówić prawa do szczerości. Nikt nie może odmówić kapłanowi prawa do szczerości. To nie jest tak, że kapłan jest tylko po to, żeby pogłaskać po głowie, odpukać w konfesjonale, żeby pobłażać. Nie. Dla mnie kapłan jest osobą, która wskazuje drogę, jest naszym przewodnikiem. Jeżeli ktoś jest i czuje się jako właściwy członek kościoła, świecki członek kościoła naszego katolickiego dobrze o tym wie, że to są nasi przewodnicy duchowi i my potrafimy odczytać wszystkie te treści, które do nas kieruje, że potrafi nazwać życie po imieniu, że zjawiska po imieniu, że nie jest to obłuda, że nie wybiela niczego, że my się musimy kierować tymi prawdami, których przede wszystkim tymi wartościami, które daje nam, czy podaje nam dekalog od wieków. I wszelkie zafałszowanie tych prawd, wartości, ich relatywizowanie powoduje, że my się odwracamy od naszej wiary. A to nie o to nam chodzi. Dlatego my to jak najbardziej uznajemy. I jeszcze powiem panu jedną rzecz. A propos rodziny Radia Maryja. My zapraszamy, myślę, że możemy tak powiedzieć, nie wiem, pani dyrektor, ojcze, zapraszamy na przykład na pielgrzymki Radia Maryja. I wtedy pan zobaczy, ilu jest ludzi, którzy wspierają się, czy którzy gromadzą się wokół tego katolickiego dzieła. Tych katolickich dzieł naprawdę, jak na kraj, gdzie mamy podobno 90% nas deklaruje się jako katolicy, i tak jest bardzo mało. I tak jest bardzo mało. I dlatego nie pozwólmy sobie odmówić prawa do tego, żeby organizować się jako katolicy, szczególnie w tych nowoczesnych formach. A taką nowoczesną formą jest radio, jest telewizja, jest internet. Są wszystkie te zdobycze technologii, do których katolicy mają takie samo prawo, jak i ci, którzy nam dzisiaj tego prawa próbują odmówić. I dlatego chcę jasno tutaj stanąć. Możemy dyskutować. Dyskutujemy. Zresztą to jest żywe radio. Nie ma żadnego wycinania, przycinania, prawda, ojcze? No proszę mnie tutaj wesprzeć. Nie ma żadnych ustawek. Tutaj po prostu żywo dyskutujemy. Również z tymi naszymi nieprzychylnymi adwersarzami. Ale prosimy o jedno. O szacunek. Jeszcze raz. O szacunek do naszych kapłanów. Bo okazuje się, że to jest potężne uderzenie i wytworzenie w umysłach tych ludzi, którzy być może się wahają, którzy nie są wierzący. Mają prawo. Jesteśmy wszyscy członkami naszej społeczności. Ale moja wiara, i zawsze mnie tak uczono, i uczył mnie naprzód siostry zakonne, jak byłam małym dzieckiem, potem nasi księża, czy równolegle, szacunku do drugiego człowieka, niezależnie od jego poglądów, nawet orientacji i innych kwestii, szacunku. Ale musi być też szacunek dla pewnych zjawisk i przede wszystkim umiejętność nazywania tych zjawisk po imieniu. Inaczej będziemy się po prostu wzajemnie oszukiwać, a to nie ma sensu.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Krakowa dzwonię, Zygmunt mi na imię.
Proszę bardzo, panie Zygmuncie.
Przesłuchuję się tej bardzo interesującej dyskusji i widzę, że sytuacja zaczyna się trochę klarować, bo jest rozróżnienie między tym, co jest odpisem od dochodu z tytułu darowizn, od odpisu z podatku z tytułu 1%. Widzę, że sprawa jest coraz jaśniejsza, bo to jest tak zagmatwane, że ja myślę, że rzadko kto sam nie rozpitu nigdy nie wypełniał, to bardzo trudno jest mu to wszystko pojąć. Ja bym nawet radził tym ludziom, którzy samodzielnie nigdy PIT-u nie wypełniali, żeby nie próbowali tego robić, bo sami tego nie zrobią. Było dużo mowy na temat, kto to może pomóc. Nawet dużo dyskusji było na ten jeden przypadek, że jeśli ktoś by pomógł wielu osobom, to nie będzie posądzony o to, że prowadzi działalność gospodarczą. Otóż nie trzeba się tego obawiać. Wiadomo, po prostu bardzo... Myślę, że to jest bardzo powszechne zjawisko, że ludzie sobie wzajemnie pomagają i ci pracownicy w urzędach finansowych, oni w zasadzie to rozumieją. Ja zresztą nieraz, bardzo często korzystałem w ogóle z pomocy moich księgowych w moim zakładzie pracy i kiedyś jak zostałem wezwany na kontrolę, jakieś tam sprawdzali jakąś tam pozycję, to ja powiedziałem, że nie umiem na to odpowiedzieć, bo po prostu wypełniła mnie to główna księgowa i myślę, że to jest dobrze zrobione. No oczywiście ta pani powiedziała, no tak, być może, że tak jest. W każdym razie, jeśli chodzi o taką podejrzliwość względem pracowników urzędu finansowego, to ona powinna być trochę ograniczona. To znaczy nie jest tak, że ci ludzie bardzo surowo podchodzą do klientów, że no jakoś po prostu nieufnie podchodzą do rzetelności wypełnienia. Tak nie jest. jak mówiliśmy, mówione było dużo o tym, kto to może do tym, no, nie mający doświadczenia, kto może im pomóc w wypełnieniu PIT-u, to ja mogę powiedzieć, że jest sprawa po prostu bardzo prosta. Urzędy finansowe na początku przyjmowania PIT-ów, gdzieś po prostu na początku marca, wystawiają po prostu całe kilka po prostu stanowisk organizują, to jest społeczna praca ich i oni po prostu ludziom pomagają, a wręcz wypełniają tym ludziom, którzy nie potrafią wypełnić PIT-u. Należy z tego skorzystać. To jest taka bardzo po prostu bardzo rzetelna pomoc i wiadomo, że taki PIT będzie dobrze wypełniony. Zachęcałbym też ludzi, którzy mają trochę doświadczenia do tego, żeby wypełniali PIT elektronicznie. To jest tam formularz ten sam, PIT 37 i te różne, jeśli ktoś ma odpis z tytułu darowizny, to sam komputer wyliczy, ile należy się zwrotu. To jest bardzo, bardzo fajne. Też można pójść do odpowiedniego okienka w urzędzie finansowym i do tego biura, gdzie te PIT-y składamy. I jest takie okienko, gdzie pomagają ludziom wypełniać elektronicznie PIT-y. I to po prostu też bardzo uczciwi ludzie bardzo chętnie pomagają. Po prostu można pójść z PIT-em i oni w ciągu 10 minut to wypełnią taki PIT, który od razu wyliczy wszystkie po prostu zwroty, jakie tam z tytułu w ogóle tych darowizn należy się delikwentowi. Także jest tutaj po prostu dużo przychylności ze strony pracowników urzędów finansowych i nie trzeba do nich podchodzić tak bardzo nieufnie. Oczywiście zdarzają się ludzie też i podli. To zastanawiamy się, że to bardzo łatwo można takich ludzi zidentyfikować. Jeśli chciałem temu panu powiedzieć parę dobrych słów, temu panu, który tak pytał, na jakiej podstawie ludzie po prostu tam te darowizny dają wpłaty dla Radia Maria. No, ja nie posądzam tego pana, że on miał złą wolę. Być może on chciał się dowiedzieć, być może chciał też skorzystać też z tej okazji. To radzę mu zrobić tak. Jeśli chciałby po prostu na Radio Maria albo na Fundację Lux Veritatis wpłacić jakąś kwotę, to niech kupi sobie nasz dziennik. W dzienniku co jakiś czas, prawie co drugi dzień są gotowe po prostu są do wypełnienia takie formularze przekazów bankowych. I tam jest odpowiedni numer konta, od razu po prostu jest adresat w wyrazie napisany. On tylko wpłaca kwotę i swoje dane. Jeśli to rzeczywiście jego interesuje. Zachęcałbym jego po prostu do takiej wpłaty jeszcze przed końcem roku, dlatego że te wpłaty, te darowizny, wpłaty na fundację albo na Radio Maria, one po prostu podlegają zwrotowi potem. On może sobie tą wpłatę, tą darowiznę potem w PIT-cie rozliczyć i dostaje zwrot. Więc opłaci mu się po prostu skorzystać z tej okazji, jeszcze radziłbym w tym roku. I jeśli złoży to rozliczenie dosyć wcześnie, to po prostu w ciągu paru dni dostanie zwrot tej kwoty, którą wpłacił. Natomiast jeśli on rzeczywiście po prostu miałby jakąś podejrzliwość, to ja uważam po prostu, że niesłusznie, dlatego że to podejrzenie jakieś ma, dlatego że inne rozgłośnie, takie jak na przykład telewizja TVN albo Polsat, to są tą telewizję na utrzymaniu czynników rządowych, to można powiedzieć rządowe instytucje i dla nich po prostu im nie przysługuje, bo to są dochodowe instytucje, im nie przysługuje prawo pobierania po prostu takich opłat, takich darowizn. Więc radziłbym temu panu, żeby do tamtych instytucji nie wpłacał, bo te pieniądze po prostu mu przepadną. Natomiast jeśli chodzi o telewizję publiczną, to ta telewizja korzysta z abonamentu, który jest obowiązkowo wpłatą. To jest obowiązkowy podatek i po prostu i też na telewizję publiczną po prostu darowizna nie przysługuje. Natomiast przysługuje tym instytucjom, które świadczą po prostu dobro publiczne. Radio Maria jest po prostu instytucją działającą społecznie i korzysta tylko z datek swoich słuchaczy. Więc temu panu który, ja myślę, że on nie miał złej woli, ale jeśli nawet to, powiedzmy, no, sformułował swoje pytania w stylu takim zaczepnym, to chciałbym wyjaśnić, że jeśli ma zamiar coś wpłacić, skorzystać z tej możliwości, to nie wpłaci po prostu na Radio Maria albo na Lux Veritatis, to pójdzie tam z tej dotacji pójdzie albo na kościół, który się buduje w Toruniu, taki fantastyczny, albo pójdzie na telewizję Trwam i to będzie jego dobry gest, który komercyjnie podchodząc do sprawy, to im się zwróci, bo on może to sobie rozliczyć w PIT-ie 37 i po prostu dostanie tą zwrotę kwoty.
Panie Zygmuncie, to, bardzo dziękujemy za telefon.
Chciałem powiedzieć, że wcześniej już miałem połączenie, ale ojciec dyrektor jakoś mi przerwał rozmowę. No ale ojciec dyrektor ma pierwszeństwo, bo wiadomo. W każdym razie dziękuję bardzo za tą dyskusję.
Dziękuję. Szczęść Boże, Panie.
Wszystkiego dobrego życzę wszystkim Państwu, tym, którzy pofatygowali się do Torunia, czy nie, chyba do Torunia, na tą dyskusję.
Tak.
Zdrowych, radosnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. I wszystkiego najlepszego w nowym roku dla całej prawicy, a zwłaszcza dla Prawa i Sprawiedliwości, której to organizacji jestem sympatykiem i będę ich zawsze popierał. I wszystkiego dobrego również ojcu Grzegorzowi, który bardzo sympatycznie tę audycję prowadzi.
Bóg zapłaci, Panie Zygmuncie, niech Pana błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, mamy koniec naszego programu. Rozmowy niedokończone. Myślę, że też będzie się wiele działo w sąsiedztwie, w rodzinie, że będziemy siebie nawzajem motywowali. Co jeszcze chcemy powiedzieć, pani poseł?
Ja myślę, że bardzo przede wszystkim podziękować panu Zygmuntowi, bo telefon był naprawdę bardzo budujący, by nie powiedzieć fenomenalny. Przed samymi świętami rzeczywiście dużo ciepła wlał do naszych serc. Dziękuję, że przypomniał też o tych naprawdę rzeszach uczciwych urzędników, tacy, którzy rzeczywiście pomagają tak, żeby wszystko było lega artis.
Wypada patrzeć na siebie nawzajem, bo oczywiście. Nikt nie chce być posądzany.
Tak, że, absolutnie. I tutaj jesteśmy dalece od tego, bo to jest prawda. Tam, gdzie wszędzie jest taka idea tak zwanego przyjaznego urzędu, to taka idea jest realizowana i wiele osób pomaga tak, żeby to wszystko było zgodnie z prawem i bez żadnych pomyłek. Za to też również należy tutaj z naszej strony podziękować za taką bardzo propaństwową, proobywatelską postawę, na co pan zwrócił uwagę i słusznie powinniśmy o tym jasno i wyraźnie powiedzieć. I na zakończenie tylko jedno zdanie, bo cóż, tutaj nasi fantastyczni eksperci pewnie powiedzą więcej. Decydujmy sami o sobie. Dzisiaj to jest właśnie ten czas. Po 89 roku, 25 lat kazano nam rozumieć, że żyjemy w czasach transformacji, wciąż się zgadzać z pewnymi posunięciami, z pewnymi kwestiami. Okazuje się, że na czasach tej transformacji, wspomniał o tym ojciec dyrektor, 10-milionowy związek zawodowy, ta rzesza ludzi, w większości pozostała samym sobie, niewielu na tych czasach transformacji się, krótko mówiąc, urządziło i taka jest prawda. I dlatego dzisiaj warto, abyśmy przynajmniej ten nasz 1%, tą naszą jedną małą cegiełkę przekazali na cel, który sobie po prostu sami jako katolicy życzymy i w te formy wszystkie, które są zgodnie z prawem, a reklamuje się wielu, jak wiemy, w różnych stacjach, prawda, i jest to dozwolone, tym bardziej nie wolno odmówić tym dziełom. Dlatego myślę, że stanówmy same o sobie i wtedy będzie już tylko lepiej. Postawmy na patriotyzm i tradycję.
Dziękuję pani poseł Beato Kempa, Solidarna Polska. Pan poseł Andrzej Romanek.
Ja powiem w ten sposób, bo tu rzeczywiście chciałem się też dołączyć do słów mojej szanownej przedmówczyni, dziękując tym wszystkim ludziom dobrej woli, w tym pracownikom oczywiście Urzędu Skarbowych, którzy z pomocną dłonią przychodzą tym, którzy chcą przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Na pewno jest tam wielu ludzi naprawdę dobrej woli, szczerych intencji, czystego serca i za to chciałem też serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy tę pomoc okazują, nie tylko pracownikom Urzędu Skarbowego, ale każdej osobie, która tę pomoc wykazuje. Ale wracając jakby do istoty rzeczy, ten program też pokazuje, jak ta wiedza jest ludziom potrzebna. Ta informacja jest niezbędna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy wiedzę, jesteśmy ludźmi świadomymi, dokonujemy też świadomych wyborów. I to są nie tylko wybory polityczne, ale przede wszystkim wybory życiowe. Być może, powiem więcej, jestem przekonany, że Polska byłaby lepszym krajem, gdyby tej wiedzy Polacy wcześniej mieli o wiele więcej. Mielibyśmy dzisiaj być może kraj o wiele lepszy, lepiej zorganizowany, bo jeżeli mamy wiedzę, mamy świadomość tego, co się wokół nas dzieje, co się dzieje w naszym kraju, to podkreślam, postępujemy mądrze, roztropnie. Tej roztropności Polsce i Polakom po prostu bardzo dużo potrzeba, dlatego że chcemy zmierzać ku lepszej Polsce, ku lepszej przyszłości naszej, ale wszystkim naszych dzieci, naszych kolejnych pokoleń. I być może ten czas, który teraz mamy, to jest czas ku temu, aby wyjaśnić, pomóc, wesprzeć, bo to, mam nadzieję, powiem więcej, jestem głęboko o tym przekonany, przyniesie owoc wielki, owoc taki w postaci pięknych, wspaniałych dzieł, w postaci pięknej realizacji pięknych, wspaniałych przedsięwzięć w przyszłości. Im więcej mamy wiedzy, im więcej mamy społeczeństwa świadomego, to tym lepiej dla nas wszystkich. I tego wszystkim bym życzył, aby tej roztropności, tej mądrości było w Polsce dzięki tej informacji dobrej, roztropnej, mądrej jak najwięcej, bo wtedy będziemy, podkreślam, wykonywali czy podejmowali świadome wybory, nie tylko polityczne, ale też i świadome i mądre, dobre wybory życiowe. I tego bym wszystkim w nowym 2015 roku serdecznie życzył.
Bardzo dziękuję i pani Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.
Ja też powiem tak, myślałam, jakby dzisiaj był program rozmów niedokończonych, o czym tak długo można mówić, jeżeli chodzi o tym 1% organizacjach pożytku publicznego. Okazuje się, że można mówić długo i jeszcze dłużej. Pewnie takie programy będą potrzebne, bo jak widać z dyskusji, z Państwa pytań oraz z tego, o czym mówimy, jest to bardzo ważna sprawa i dlatego też tak myślę, że musimy myśleć o naszej przyszłości właśnie i o tym, że możemy o tym chociaż w pewnym zakresie decydować, to znaczy możemy decydować o tym, na co jakaś część naszego podatku zostanie przekazana. Teraz jest taki dobry czas świąt, będziemy wspólnie z naszymi rodzinami, z bliskimi, z przyjaciółmi się spotykać, więc po prostu mówmy jedni drugim właśnie o tym, że możemy uczynić coś dobrego i mam nadzieję, że ta nasza przyszłość będzie lepsza. Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz bardzo dziękuję naszym gościom za rozmowy niedokończone. Sam decyduj, kogo wspierasz swoimi podatkami. Nasi goście, pani poseł Beata Kempa, pani Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, pan poseł Andrzej Romanek, parlamentarzyści z Solidarnej Polski. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za telefony.